Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W studiu witam panią profesor Grażynę Ancyparowicz. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże i szczęść Boże wszystkim naszym radiosłuchaczom.
Będziemy dzisiaj rozmawiali o sytuacji Polski, o długu publicznym, co grozi Polsce i Polakom. A przed kilkunastu minutami pani profesor Sejm przyjął do porządku dziennego na bieżące posiedzenie sprawę ustawy o kompanii węglowej, a więc według założeń, które rząd sobie postawił. To może taki komentarz na gorąco, pani profesor.
Mówiliśmy już o tym w Radiu Maryja, wprawdzie nie dzisiaj, parę dni temu. No i to jest oczywiste, to jest kontynuacja tej linii, którą rząd Donalda Tuska, a teraz pani Kopacz przyjął, czyli dalej likwidujemy wszystko, co jest polskie, po to, żeby otworzyć przestrzeń dla zagranicznych korporacji, po to, żeby różnego rodzaju grupy kapitałowe, także z udziałem niektórych polskich oligarchów, mogły bezkarnie bogacić się na nędzy milionów Polaków. I to jest kolejny krok w tym właśnie kierunku. Ja tylko się dziwię, dlaczego Polacy tego nie widzą, bo ta linia jest kontynuowana już od 25 lat. Niknęły po kolei całe branże przemysłu. I my tak zawsze mówiliśmy, ale przecież to nie nasza sprawa, to niech ktoś inny się martwi, byleby nam było dobrze. No teraz zaczynamy już na ostro, bo ten program był wcześniej już zaczęty. Był zaczęty, tak jak sądzę, koło 2000 roku, może troszeczkę później, ale już na ostro jest likwidowane polskie górnictwo mniej więcej od 2008-2009 roku i to jest kolejny etap. Teraz się zlikwiduje te cztery kopalnie, potem następne. Nie będzie nawet siły społecznej, która będzie w stanie przeciwstawić się temu procesowi. I przecież to, co się dzieje, dzieje się absolutnie w majestacie prawa, bo takie prawo, taką ustawę uchwala nasz Sejm. Sejm, który został wybrany przez suwerena, czyli naród. A więc naród daje przyzwolenie na to, aby nasze bogactwa narodowe, bo to nie tylko o kopalnie chodzi, były przejmowane przez prywatne różne grupy interesu, nie tylko polskie, ale i zagraniczne, albo odwrotnie, głównie zagraniczne, ale również i polskich oligarchów, którzy się podczepili pod te grupy i czekamy, co będzie dalej i uważamy, że dalej nam będzie spadała manna z nieba, a w ogóle to nie jest nasza sprawa. Nie miejmy pretensji do Sejmu, nie miejmy pretensji do nikogo. Miejmy pretensje do siebie, że dokonujemy takich wyborów albo popełniamy bardzo ciężki grzech. Grzech zaniechania, który polega na zezwoleniu na to, aby rządziły nami kompradorskie elity i politycy, którzy są wylansowani przez takie właśnie elity.
W wywiadzie Ewa Kopacz, która ten plan przedstawiła, choć pani, jak mówi pani profesor, to nie jest w gruncie rzeczy jej plan, mówi tak: dlaczego my mówimy o zamknięciu kopalni? Chcę powtórzyć, chcę restrukturyzować, a nie likwidować kopalnie. Restrukturyzacja jest szerokim pojęciem, ale co ciekawe, rządowe ustawy, które wchodzą do Sejmu i które będą tam procedowane, w rozdziale 3a mówią tak: restrukturyzacja zatrudnienia w kopalniach, uwaga, likwidowanych.
No przecież...
To znaczy, czy pani premier udaje głupią, czy robi z nas głupków?
To znaczy, mi jest trudno ocenić poziom intelektualny pani premier, ponieważ jako nauczyciel zwykle oceniam dopiero wtedy mojego studenta, kiedy mam z nim bezpośredni kontakt. No cóż, panią premier ja mogę oglądać tylko w tych wystąpieniach telewizyjnych. No i tak jakie one są, to każdy widzi, więc trudno wyrobić sobie zdanie o osobie z tak powierzchownego oglądu. Nie wiem, jaka jest pani premier i co pani premier naprawdę myśli. Natomiast chcę powiedzieć, że żyjemy w epoce eufemizmów i nowomowy. Od lat 90. i wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Skarbu Państwa, żeby zobaczyć, że pod hasłem prywatyzacja mieliśmy hasło likwidacja w trybie artykułu 26 wszystkich przedsiębiorstw, które były państwowe. Pod hasłem restrukturyzacja niknęły całe gałęzie i branże przemysłu. Z takim jedną z największych to był przede wszystkim przemysł stoczniowy. Tak wydawało się, że co jak co, ale dawna stocznia imienia Lenina, kolebka Solidarności, ocaleje. No chyba nikomu nie muszę mówić, jak wygląda dzisiaj pole po Solidarności. Postawiliśmy pomnik. Ja myślę, że niedługo po górnikach, po polskich górnikach zostanie też tylko jakiś pomnik i puste place, place, na których powstaną pewnie jakieś szklane domy, jakichś oligarchów, gdzie będą banki, tak jak na przykład we Frankfurcie nad Menem. Ja kiedyś byłam w tym mieście i ogarnęło mnie przerażenie, bo nie wyobrażałam sobie, jako przybysz ze wschodu, że tak może wyglądać miasto. To jest miasto banków, gdzie nie ma żywego ducha po zamknięciu tychże banków. Więc może i Śląsk ma w przyszłości tak wyglądać, albo zamienimy go w pustynię i śmietnisko dla odpadów z całego świata, a na pewno z Europy Zachodniej. Ja myślę, że jeśli do tej pory ludzie na to się zgadzali, to będą się zgadzali dalej, bo wystarczy coś ładnie nazwać i żeby ludzie to kupowali i akceptowali. Zawijamy w te błyszczące papierki, zupełnie tak jak było to w jednej z reklam. Parszywe, paskudne decyzje, decyzje wymierzone przeciwko narodowi polskiemu, wprowadzane w życie przez polski parlament. Powtarzam, przez polski parlament. I my się tutaj nie kłóćmy, że akurat ktoś inaczej głosował. Większość parlamentarna tak głosowała. Ta większość, którą wybrał polski naród. My się na to zgadzamy, żeby ten polski parlament zawijał w sreberka te wszystkie straszne ustawy, które nam odebrały emerytury, które nam odebrały wcześniej miejsca pracy, które nam za chwilę odbiorą nasze mieszkania, tylko że jak to się stanie, to już będzie na wszystko za późno. I my nadal się na to godzimy, bo mówimy, moja chata z kraja, mnie to nie dotyczy, to dotyczy sąsiada, ja sobie poradzę, ja sobie odłożę, ja jestem przedsiębiorczy. Nie, dlatego że w morzu nędzy mogą pływać tylko przestępcy i oligarchowie. A ten cały środek właściwie musi zginąć. Musi zginąć w jakikolwiek sposób, bo albo musi wydostać się z tej matni, czyli wyemigrować, no ale wtedy będzie wyludnienie kompletne Polski i tam będziemy też śmieciami, przynajmniej w pierwszym pokoleniu i tak będziemy traktowani, bo tak się traktuje z taką pogardą przybyszów z obcego kraju. I nie oszukujmy się, że możemy tam robić kariery. Może jednostki tak, ale większość nie. A cała reszta będzie miała albo szarą strefę, albo czarną gospodarkę, albo zmienią nazwę niewolników. Jeżeli tego rzeczywiście chcemy, no to głosujmy dalej tak, jak głosowaliśmy, a partie opozycyjne niech się zajmują rozgrywkami personalnymi, ściganiem przestępców, których i tak nigdy nie złapią, zamiast dokładnie zastanowić się, w którym miejscu naprawdę jesteśmy, bo budujemy tę drogę już 25 lat i dokąd ta droga prowadzi, zanim się nie okaże, że już na wszystko jest za późno. Jeszcze teraz nie jest za późno. Jeszcze można zmienić wiele rzeczy. No i nie mówię o zmianie rządu, bo jeżeli przyjdzie inna ekipa, to będzie musiała kontynuować to, co robi pani Kopacz i co robili jej poprzednicy. Dlatego, że jeśli się nie dogadamy z naszymi partnerami międzynarodowymi, jeżeli się nie dogadamy z organizacjami ponadnarodowymi, takimi jak MFW i cała Komisja Europejska i wszystkie jej te instytucje, które powstały, to my sami nic nie zrobimy. Żaden, nawet najlepszy premier nie może walczyć o swój naród przeciwko całemu światu. I my się nie oszukujmy. Orban tu nie jest żadnym przykładem sukcesu ani powodzenia. Bo udało mu się zdobyć władzę, udało mu się przez 4 lata poprawić jako taką kondycję gospodarki węgierskiej, ale ogromnym kosztem, kosztem zubożenia społeczeństwa węgierskiego, a na to polskie społeczeństwo się nie zgodzi. I jakie będzie, jak będzie wyglądała jego druga kadencja, też nie wiemy. Więc zastanówmy się, w którym miejscu jeszcze raz jesteśmy. Nie rozglądajmy się i nie szukajmy wzorów za granicą, tylko przyjrzyjmy się, co się naprawdę stało w Polsce, bo jesteśmy narodem odrębnym. Nie jesteśmy ani Turcją, ani Japonią, jak kiedyś mówiono, ani Węgrami. Jesteśmy Polakami, którzy żyją na własnej ziemi i powinniśmy sami zdecydować, w jakim kierunku zmierzamy. Czy idziemy tą drogą, jak jeszcze raz powtarzam, wybraną przed 25 laty pod dyktatem Międzynarodowego Funduszu Walutowego i naszych wierzycieli, czy też stać jest nas na to, żeby się uderzyć w piersi i powiedzieć, nie będziemy nikogo rozliczać, nie będziemy nikogo wsadzać do więzienia, bo od tego jest prokuratura, od tego są odpowiednie służby ścigania przestępstw. Ale my stawiamy tutaj określoną diagnozę ekonomiczną, bo to ma jednak podłoże ekonomiczne to, co się dzieje, a nie polityczne, ani personalne. To jest proces globalny i zastanówmy się, jak odwrócić ten trend w możliwie najniższym kosztem, bo to trzeba odwrócić, bo jeśli nie, to za chwilę wszystko, co mieliśmy kiedykolwiek, będzie w obcych rękach. Wszystko, łącznie z naszą ziemią i łącznie z mieszkaniami, które w tej chwili mamy, bo te mieszkania zostaną nie po to przejęte, żeby przejąć nasze mieszkania, tylko żeby przejąć ziemię, która jest pod tymi mieszkaniami i tam wybudować szklane domy, tak jak we Frankfurcie nad Menem.
Pani profesor w tej części telewizyjnej wspominała, że ten plan to jest część globalnego planu, że on powstał w zasadzie poza Polską, że Tusk czy Kopacz to są te, to parafrazuję, po jednych pieniądzach i no i powiedzmy koło cały czas będzie utrzymywane, tylko jak będzie trzeba, to szprychy będą wymieniane, te szprychy dostaną się do większych kół, będą to większe misie, posługując się terminologią Stasiem. No, widzimy, że Donald Tusk jest teraz takim dużym misiem w Unii Europejskiej. Czy w 2015-16 roku na przykład te lokalne misie, jak Ewa Kopacz, jak Michał Boni, jak inni, czy oni tak, że tak powiem, na szalupkę inną będą skakać i zostawią tutaj takie bagienko, czy jak?
To znaczy, że no Michał Boni to już przecież wyemigrował.
On już wyemigrował.
No całe szczęście. Tam paru jeszcze innych kolegów pana Tuska wyemigrowało razem z nim i parę koleżanek. I bardzo dobrze, że tam są. Mam nadzieję, że już tu nigdy nie przyjadą więcej, bo po co? Chyba, że w odwiedziny w gości do swoich krewnych i znajomych. Natomiast to, o czym my mówimy, tak, to jest taki globalny program. To nie ja o tym pisałam i nie ja to wymyśliłam, chociaż też w książce, nad którą pracuję, właśnie wspominam tę całą historię. Otóż jest taka sytuacja, że świat został podzielony, czy komuś się to podoba, czy nie, między wielkie korporacje. Te wielkie korporacje mają oczywiście swoją ojczyznę, bo każdy suwerenny kraj stara się dbać o swoje własne interesy i o interesy swoich przedsiębiorstw. I potem właściwie to się wszystko wynaturzyło, bo o ile przedtem władza dbała o interesy przedsiębiorstw, to teraz przedsiębiorstwa wybierają taką władzę, która dobrze reprezentuje ich interesy. Jednym z największych światowych mocarstw w latach 70. były Stany Zjednoczone. Mówię, jednym z największych, bo drugim mocarstwem właściwie wtedy uważanym za równorzędne był Związek Radziecki. No i chodziło o to, że rywalizacja tych dwóch potęg wywoływała pewne konflikty, nie tylko zbrojne, ale właśnie takie konflikty i wyścig również na drodze intelektualnej, ale także o pozyskanie wpływów w tym świecie, który nie był jednoznacznie zdefiniowany, czy jest światem kapitalistycznym, czy też jest światem takim, który bardziej by się skłaniał w kierunku tego socjalizmu, bo jeszcze wtedy nie wiedziano, że socjalizm to jest ustrój, który prowadzi do bankructwa całego państwa. Zawarto pewne umowy pomiędzy, wykorzystując potęgę Stanów Zjednoczonych, globalną potęgę, pomiędzy światowymi, globalnymi organizacjami, takimi jak właśnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, OECD, czyli Organizacja do Spraw Handlu i Rozwoju. Także wielkie korporacje brały w tym udział i taka umowa dżentelmeńska została nazwana, ponieważ rzecz się działa w Waszyngtonie, konsensusem waszyngtońskim. I teraz co wymyślono? Otóż wymyślono, że żeby wzmocnić wpływy gospodarki kapitalistycznej i otworzyć przestrzeń ekspansji transnarodowym korporacjom, co zwiększało oczywiście potencjał Zachodu wobec wtedy jeszcze wydawało się silnego Związku Radzieckiego, zaczęto zdobywać władzę krok po kroku nad krajami, wtedy nazywanymi krajami trzeciego świata. Dzisiaj wiele z tych krajów nosi nazwę kraje, rynki schodzące, a po drodze jeszcze pojawiała się nazwa nowe kraje przemysłowe. I część z tych krajów, i to jest droga, którą ja widzę dla Polski, kategorycznie postawiła tamę nieobecności tychże korporacji, bo one są potrzebne, one są nosicielami postępu, one w każdej dziedzinie, nie tylko postępu technicznego, ale również i organizacyjnego, i one same w sobie mogą pełnić jakąś pożyteczną rolę, ale pod jednym warunkiem, że są takie obszary i takie dziedziny w polityce państwa, do których tych korporacji się nie wpuszcza. A więc przede wszystkim władztwo nad surowcami naturalnymi, nad ziemią, zabezpieczenie socjalne ludności, jakkolwiek by tego nie nazywać, kwestie obronności, kwestie energetyki, prawda, bo to jest akurat fundament funkcjonowania całej gospodarki. I kraje, którym się to udało zrobić, miały i sukces gospodarczy, no bo napływał ten kapitał, ale też i była kontrola państwowa nad tym, co się dzieje w gospodarce narodowej jako całości. Dzisiaj się zachwycamy wszyscy Chinami. No Chiny akurat były takim krajem właśnie, to jest przykład takiej właśnie polityki, chociaż i mniejsze kraje też potrafiły to zrealizować, pilnując własnego interesu, ale jednocześnie harmonijnie współpracując i z organizacjami tymi podnarodowymi i z tymi korporacjami, które do nich przychodziły. A były kraje, które się buntowały i które próbowały iść własną drogą i takim przykładem jest Chile za czasów Allende. No to wtedy wysyłały te transnarodowe korporacje i wielkie mocarstwa odpowiednich ludzi. Ci ludzie uprawiali sabotaż, na przykład taki, że paraliżowali cały transport i wtedy już było łatwo o zamach wojskowy. Była taka epoka w historii najnowszej, w historii gospodarczej, ale także i politycznej, że władców, którzy, czy nawet demokratycznie wybranych prezydentów, usuwało się siłą, po prostu siłą i wtedy zapanował taki porządek, jak trzeba. To wszystko oczywiście znajdowało jeszcze podstawy w ekonomii, bo to oczywiście byli ludzie, tak zwani Chicago Boys, którzy dorabiali, albo inaczej, którzy tworzyli pewne teorie i te teorie przez takich specjalistów od PR-u były potem przedstawiane jako jedynie słuszna droga. No jedną z takich osób bardzo prominentnych, nagrodzonych wszystkimi nagrodami, a jednocześnie osób, które utrzymywały bliskie kontakty chociażby z panem Pinochetem, był Milton Friedman, jeden z niedościgłych wzorców, jeżeli chodzi o nauki ekonomiczne. Człowiek, którego wielu u nas traktuje jako kogoś, kto się nie mógł pomylić. Cała ta ekonomia uprawiana przez Chicago Boys to jest dzisiaj straszliwie krytykowana przez samych Amerykanów, ale nadal u nas się uważa, że to jest jedynie słuszna droga. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że praktycznie mamy jeszcze tą trzecią grupę krajów, czyli taką, która uwierzyła w te wszystkie brednie, jeszcze raz powtarzam, brednie opowiadane przez ludzi propagujących dorobek Chicago Boys, bo Chicago Boys robili sobie jakąś tam czystą ekonomię, która w ogóle nie miała żadnych walorów aplikacyjnych. Ale byli tacy, którzy się zorientowali, że można świetnie się tym posłużyć, stworzyć rzekomo jakąś nową doktrynę, nazwali to coś, jedni reganomiką, drudzy taczeryzmem, jeszcze inni ekonomią podaży i to coś zaczęto traktować jako niedościgły wzór. I wtedy, kiedy otworzyła się przestrzeń w Europie Środkowej i Wschodniej, bo okazało się, że socjalizm, który od początku był ustrojem irracjonalnym, w końcu zbankrutował, to do nas przeniesiono te receptury razem z całym tym nieszczęsnym waszyngtońskim konsensusem. A wcześniej, jeszcze w latach 70. przygotowano specjalistów w Stanach Zjednoczonych przy silnym i aktywnym, także finansowym wsparciu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Albowiem ludzie młodzi, którzy byli przez tę partię postrzegani jako wyjątkowo prężni, rozwojowi, jako ludzie, którzy będą dobrze służyli właśnie tej ideologii komunistycznej, byli wysyłani do Stanów Zjednoczonych na tak zwane stypendium Fulbrighta. Można zobaczyć, kto tam brał udział. Ja w swojej książce podaję niektóre nazwiska, ale w każdym razie to są najbardziej prominentne osoby z ostatniego okresu przekształceń ustrojowych i również przekształceń naszej gospodarki. I ci ludzie, najlepsi synowie partii albo synowie synów partii, młodzi, zdolni, prężni, inteligentni, wybrańcy z wybranych, wysyłani byli do Stanów Zjednoczonych po to, żeby rozkładać komunizm, żeby komunizm tam szerzyć i rozkładać kapitalizm od środka. Pierwszym, który to robił, był Gomułka, ale potem wszyscy inni też to robili, jego następcy, tak długo jak się dało. Polska płaciła połowę pobytu takiego delikwenta. Tam on mógł być tam z całą rodziną i to było mniej więcej tak, że jak się wracało, to człowiek już był urządzony w sensie materialnym tutaj. U nas mógł już żyć i prosperować bardzo dobrze, a poza tym miał już też odpowiednią szansę na szybką karierę naukową. Ci ludzie później bardzo często przenikali w struktury Solidarności, stawali się doradcami, stawali się autorytetami, a jak już się ustrój zmienił, doszli do władzy i mają dzisiaj ogromne wpływy. To nie są tylko celebryci, to są rzeczywiście ludzie o realnych wpływach i o dużej umiejętności kształtowania opinii publicznej. No i poddaliśmy się temu wszyscy jako społeczeństwo, bo przecież czy ktoś ośmieliłby się powiedzieć, że tak wielkie autorytety mogą się mylić, że ludzie, którzy mają nagrody Nobla, mogli świadomie bądź na skutek przeoczenia fałszować te swoje robaczki, bo to wszystko jest oczywiście ekonometria, a nie ekonomia, więc to jest pisane takim tajemniczym językiem, ja to nazywam robaczkami, chociaż sama ekonometrię studiowałam i nawet miałam ocenę bardzo dobrą, ale wiem, że dla przeciętnego człowieka takie modele ekonometryczne są zupełnie niezrozumiałe. Nie, chyliliśmy przed tym czoła i uważaliśmy, że to, co jest, ja nie mówię, że wszyscy, ale jeżeli ktoś ośmieliłby się zgłosić sprzeciw, to byłby okrzyknięty za człowieka, który nie jest patriotą, który nie rozumie ducha przemian, który jest komuchem i tak dalej, i tak dalej. To było przygotowane, jak powiedziałam, w ścisłej współpracy zachodnich korporacji, które wykorzystały szansę dla ekspansji, bo otworzyła się nowa przestrzeń do ekspansji, jak również przez nasze elity, które zaczęły się już uwłaszczać w latach 80., jeżeli chodzi o gospodarkę. Ja nie mówię już o innych tajemnicach, bo tych akurat nie znam, dlatego że one są pewnie w tym raporcie WSI, do którego nikt normalny nie ma dojścia, ale również i przez tych tak zwanych uczonych i pseudouczonych, którzy zdobywali stopnie naukowe i tytuły, właśnie jako ludzie, którzy wprowadzają nowy ustrój, ustrój, jak się nazywało, w naszej konstytucji społecznej gospodarki rynkowej, a w gruncie rzeczy to jest ustrój drapieżnego, kolonialnego kapitalizmu, gdzieś rodem w niektórych miejscach, jak patrzę, sięgający, nie wiem, XII-XIII wiek, jeżeli można by tak powiedzieć, czyli początki kapitalizmu, który się tam gdzieś tworzył, a w najlepszym wypadku jest to kapitalizm XIX-wieczny. I wtedy myśmy się na to zgodzili, żeby taką drogą nas prowadzono, żeby nasi przywódcy, którzy mają teraz piękne niektórzy pomniki, bo już nie żyją, a inni mają pełne piersi orderów i pełne szuflady dyplomów, honoris causa innych, myśmy za nimi jak za panią matką poszli. Dlaczego poszliśmy? Bo taki głos jak mój nie mógł być słyszany, bo nie było żadnych wolnych mediów. Nic nie było. Była albo Gazeta Wyborcza, albo tylko partyjne media w rodzaju dawnej Trybuny Ludu, zanim nie zbankrutowała. I wreszcie takie pisma pseudoopozycyjne, jakim był ten Szmatławiec, bo innej nazwy nie znam, nie Urbana, który wyśmiewał wszystkich i wszystko, ale przede wszystkim atakował Kościół. I chcę zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Nie dałoby się tego tak łatwo przeprowadzić, nie dałoby się tak łatwo zdeformować sposobu myślenia Polaków, gdyby nie odsunięto Kościoła i nie próbowano go ośmieszyć, bo Kościół uczy pewnych rzeczy, które mają wartość nieprzemijającą. Więc trzeba było zdezawuować Kościół, wskazać na jakieś podziały, szukać i nagłaśniać jakieś nieprawidłowości po to, żeby zniechęcić ludzi do tego, czego Kościół uczy. Bo Kościół uczy jednej rzeczy, która jest moim zdaniem bezcenna. Samodyscypliny. Jeżeli nie potrafimy sami siebie kontrolować, no to wtedy może nami sterować każdy w dowolny sposób. Również jeżeli chodzi o nasz sposób pojmowania świata, myślenia, reakcji, zachowań i relacji z innymi, bo tam jest jedna rzecz bardzo ważna i to też moim zdaniem miało istotny wpływ potem na nasze zachowania przy urnach wyborczych. Idziemy albo po to, żeby kogoś rozliczyć, albo po to, żeby obronić siebie, bo boimy się, że przyjdzie ktoś do władzy, kto nas będzie rozliczał. A może byśmy się zastanowili i poszli do władzy po to, żeby coś wspólnie zbudować. Coś wspólnie zbudować. To będzie o wiele trudniejsze, bo trzeba będzie sobie wiele wybaczyć. I nie mówmy o personaliach. Bo jeszcze raz powiadam, jeżeli ktoś popełnił przestępstwo takie, które polega na złamaniu prawa, to są do tego odpowiednie organa ścigania i my jako ludzie nawet na wysokich stanowiskach tego uczynić nie możemy, bo do tego jest potrzebna cały aparat służb liczne. Natomiast zaczynajmy od siebie, i zastanówmy się, nie co dla nas można zrobić, czy komu my chcemy wypowiedzieć jakąś wojnę, tylko co my możemy zrobić dla naszego kraju, żeby zatrzymać ten proces degrengolady pod każdym względem, bo to są trzy kryzysy. Kiedyś mówiłam o tym, trzy kryzysy. Kryzys wartości, kryzys ekonomiczny i na tym tle kryzys rodziny, kryzys demograficzny. Tak to wygląda. I jeżeli my tego nie zatrzymamy, patrząc krytycznie przede wszystkim na siebie, to niestety tego nikt za nas inny nie zrobi. Bo dalej będziemy wybierali ludzi, niezależnie od tego, z jakiej partii oni będą, którzy będą musieli iść na różnego rodzaju kompromisy, albo jeżeli będą próbowali siłą, wykorzystując swoją przewagę chwilową, zwalczyć to, co było budowane przez 25 lat, to przegrają. Tak jak przegrał w swoim czasie rząd Olszewskiego, bo moim zdaniem za szybko chcieli to zmienić i zbyt gwałtownie i zaczynali od likwidacji tego, co jest jak gdyby na czubku piramidy, czyli tych wyższych wartości, prawda, próbowali dochodzić, a trzeba było zadbać przede wszystkim o to, co się dzieje w gospodarce. I przegrał również rząd Kaczyńskiego, bo moim zdaniem popełnił ten sam błąd. Za mało wagi przywiązywał do tego, co się dzieje w gospodarce, a za dużo tego, co się dzieje w sferze wysokiej polityki. Przeciętny człowiek nie zajmuje się polityką. Przeciętny człowiek zajmuje się tym, czy mu starczy od pierwszego do pierwszego, czy będzie miał na to, żeby kupić dziecku buty, czy będzie miał na to, żeby wyposażyć dziecko w odpowiednie przybory do szkoły, żeby to dziecko nie czuło się gorsze od innych i jak zapłacić kolejną ratę kredytu, bo dzisiaj wszystko, co ludzie mają w Polsce, jest na kredyt. I dlatego tak każdy śmiertelnie boi się utraty miejsca pracy, bo tej pracy nie ma, a jeżeli mają ludzie długi, to wiedzą, co to znaczy. Pamiętajmy o tym, jesteśmy w bardzo trudnym momencie historii. Jeżeli nie wybierzemy właściwie, a żeby wybrać właściwie, to przede wszystkim trzeba zrobić własny rachunek sumienia, to jeszcze 4, może 5 lat, może nawet rok jeszcze dłużej, ta gospodarka będzie się toczyć. Ja ją kiedyś przyrównałam do lokomotywy, którą opanowała zgraja zbieraczy złomu. I oni jeszcze ten złom z tej lokomotywy będą zbierali i ten silnik jeszcze będzie ciągnął. Jeszcze będzie ciągnął, wprawdzie coraz wolniej, ale będzie. Tylko że w pewnym momencie stanie. I co wtedy? Kto przyjdzie nam z pomocą? Kto się o nas zatroszczy? Nikt. Nikt.
Pani profesor, ale jak pani tak jako profesor ekonomii no, realnie ocenia te możliwości? Bo jeśli jest to cały czas antagonizowanie społeczeństwa, jest cały czas ta metoda no, wykorzystywana, lekarze na pacjentów, pacjenci na lekarzy, pasażerowie na kolejarzy, kolejarze na pasażerów, górnicy na resztę społeczeństwa, społeczeństwo na górników. No, można by tutaj to mnożyć, dzieci na nauczycieli, prawda? Więc no, pytanie jest takie, jeśli na przykład teraz rozjadą tych górników i rozjadą potężną grupę społeczną, która jeszcze może zagrozić, że tak powiem, czymkolwiek, to nie należy się obawiać, że się w Polsce nic nie zmieni, bo każdy rzeczywiście będzie pilnował tego własnego garnuszka, do czego ma prawo pilnowania tego garnuszka, ale poza ten garnuszek już nie będzie się wychylał, no bo tak jak pani profesor mówiła w tej części telewizyjnej, związki polikwidują, to polikwidują.
Ale związki są już prawie zlikwidowane.
No więc
no,
o to chodzi.
My tu mówimy? Prawie związków nie ma. Dlatego powiedziałam, to jest kwestia przede wszystkim naszej własnej mentalności i naszego własnego sumienia. Wiadomo, i to trzeba ludziom powiedzieć wprost, ta władza, ja nie mówię o władzy akurat pani Kopacz, władza, która powstała w Polsce po roku 90. Wcześniej był strach innego rodzaju, prawda, bo były więzienia, bo Polacy nic nie mieli i trzeba było albo zamykać w więzieniach, albo jak ktoś był towarzyszem partyjnym, to żył lepiej, ale jak się sprzeciwił, no to wylatywał za burtę i albo sobie poradził, albo sobie nie poradził, zależało od układów. Ale generalnie wszyscy byli bardzo biedni, ja mówię o ogóle społeczeństwa i w związku z tym jedyną formą represji był terror taki fizyczny, że zamknąć się do więzienia, albo kogoś zabijemy od czasu do czasu, żeby ludzie przestali się bać. W tej chwili, jak powiedziałam, to też jest stosowane, ale wyjątkowo, żeby ukryć niektóre sprawy takie, o których w tej chwili nie chciałabym mówić, bo one się nie mieszczą w nurcie akurat tego spotkania, ale generalnie wystarczy bat ekonomiczny. On jest tak skuteczny, że nic więcej nie trzeba. I oczywiście nikt nie będzie się rzucał tutaj przeciwko z motyką na słońce, bo to nic nie da. Nad czym trzeba się zastanowić? Jak powiedziałam, zacząć przede wszystkim od siebie. Mamy 50% ludzi, 50% w ogóle nie biorą udziału w wyborach. Nie biorą udziału, bo mówią, że ja nie mam na kogo głosować, dlatego że partie tylko licytują się obietnicami i wiadomo, że to są obietnice bez pokrycia. Są bez pokrycia, bo żadna z tych partii, żadna, powtarzam z pełną odpowiedzialnością, nie zrobiła uczciwej diagnozy tego, co się naprawdę w Polsce stało. Bo jeżeli są, to są diagnozy fragmentaryczne i to nie chodzi o jakąś rozbudowaną analizę na 589 stron. Nie. Tu chodzi o to, żeby sobie powiedzieć jasno. Wybraliśmy złą drogę przed laty. Mało. Wybraliśmy tę drogę pod patronatem międzynarodowych organizacji, z którymi się musimy jakoś dogadać, żeby dalej żyć. Musimy przekonać Polaków wobec tego, w jaki sposób powinniśmy zmienić bardzo wiele rzeczy, począwszy od systemu podatkowego, systemu zabezpieczenia społecznego i innych, przekonać te 50% Polaków, nie te 20 czy 30, które opływa we wszystko i trzęsie się, żeby im się nie pogorszyło. Bo mamy po drugiej stronie te 70. Ale to nie może być program, który opieramy na obietnicach. I jedna rzecz, którą ja uważam za bardzo istotną, żeby te 30%, które na pewno na tym straci, bo dzisiaj ma się bardzo dobrze, wręcz luksusowo, oni się jeszcze dodatkowo boją nie tylko tego, że mogą stracić może nie to, z czego się już dorobili, ale możliwości dalszego dorabiania się. Po prostu trzeba tak postawić jasno sprawę, że my nikogo rozliczać w takim sensie, że będziemy ścigać kogoś tylko dlatego, że nam się wydaje, że on coś zrobił nieprawidłowego. Ja mówię o sferze polityków, prawda, a nie o rozliczać za wypowiedzi, zwalniać z pracy i tak dalej. Ja bardzo wiele słyszałam wypowiedzi, nawet w Radio Maryja i szczerze mówiąc one mnie bardzo bolały, że takie głupoty ja słyszę w tak szacownym radiu, na przykład na temat administracji. Jak ja słyszę w radiu, które bardzo szanuję za mądre audycje, również społeczne, że w Polsce jest dlatego źle, i to mówi Radio Maryja, że jest za dużo administracji, to ja na to odpowiadam. Temu komuś to takie głupoty gada. Zostawcie administrację w spokoju, bo to jest jedna, jedyna grupa społeczna, która stabilizuje nasz rynek. I bardzo dobrze, że jest ta administracja, bo czym innym jest urzędnik państwowy, który pracuje i wykonuje swoją pracę, a czym innym jest minister. Minister ma odpowiedzialność polityczną, konstytucyjną i ci zmieniają się wraz z rządem. Administracja, jeżeli jest, to niech będzie taka, jaka jest. I nie, może jej dalej nie rozbudowujmy, ale ci, którzy mają już te miejsca pracy, to gdybym ja miała kandydować w wyborach, to nie daj Panie Boże i na pewno nigdy nie nastąpi. Nawet na posła, ani na senatora, ani nikogo, bo ja chcę być jak najdalej od takiej polityki, to chcę powiedzieć jasno, gdybym miała doradzać politykowi, powiedziałabym, zostawcie tych ludzi w spokoju. Oni nikomu nic złego nie zrobili. To samo, przestańcie mówić o rozliczaniu dziennikarzy z mediów mętnego nurtu. Oni tam mają pracę. Być może są niektórzy nadgorliwi, to sami ludzie nie będą chcieli ich oglądać, bo stracą pożywkę, bo oni są jak pleśń, która narasta na kimś, ale cała ta reszta to są bardzo przyzwoici ludzie, którzy wykonują swoją pracę najlepiej jak mogą. Niektórzy z nich naprawdę są bardzo sympatyczni. Nie wszyscy prowadzą programy w sposób napastliwy, a jeżeli ktoś godzi się, bo ja na przykład mówiłam wręcz politykom PiS-u, powiedziałam, macie pretensje do programów pani Olejnik, że ona jest taka nieobiektywna i że ona tak fatalnie prowadzi te programy, bo faktycznie czasami to jest na pewno nie dziennikarstwo. Ja nie wiem, czasami mam wrażenie, że to jest coś gorszego niż Magiel. Ale dlaczego bierzecie w tym udział? Jeżeli ja nie chcę z kimś rozmawiać, bo uważam, że ten człowiek nie jest na moim poziomie, to ja zaproszenia do takiego programu nie przyjmuję. I gdyby pani Olejnik została sama tylko ze zwolennikami takich poglądów, jakie reprezentuje ona i ludzie jej podobni, to sądzę, że ta audycja bardzo szybko by spadła, bo by oglądalność spadła i nie byłoby reklam. Więc zastanówmy się, czy my sami swoim zachowaniem, swoją chęcią odwetu nie pomagamy w zarządzaniu tymże konfliktem. A poza tym jeszcze raz mówię, my jako Polacy zastanówmy się, dlaczego tak łatwo jest nas napuszczać jednych przeciw drugim. Dlatego, że gdzieś tam może, jakbyśmy zrobili taki bardzo głęboki rachunek sumienia, to może w tym wszystkim gdzieś na samym dnie jest coś tak obrzydliwego, co nazywa się zawiścią, nie zazdrością, bo zazdrość może być kreatywna. Bo komuś zazdroszczę, chciałabym mieć to samo, w związku z tym wspinam się na palce i staram się osiągnąć ten poziom. Zawiść polega na tym, że ja chcę ci zabrać coś, bo ty masz coś, czego ja nie mam i nie mogę tego mieć. Ty jesteś górnikiem, masz to, co oni określają przywilejami, a to nie są przywileje. To są po prostu normalne warunki wypracowane przez setki lat pracy w górnictwie. Więc ponieważ ja tego nie mam, to mnie nie obchodzi, jak ty ciężko pracujesz. Mnie nie obchodzi, że ty się codziennie narażasz. Mnie nie obchodzi, że ty pracujesz w ciemnościach, a ja pracuję w dobrze oświetlonym pokoju. Nie, ja ci to zabiorę, dlatego ty masz mieć coś, czego ja nie mam. Zastanówmy się, gdzieś głęboko w sercu, czy nie jest tak łatwo tej ekipie i poprzednim, bo to było rozgrywane również przez inne, zarządzać konfliktem właśnie dlatego, że gdzieś na dnie naszych serc, nie ich serc, naszych, kryje się to ohydne, ohydne ziarno zawiści. Ja nie mam, to niech on też nie ma. Nie, tak nie wolno. Patrzmy na to, żeby nam było jak najlepiej, a jeżeli komuś się lepiej powodzi, to pomyślmy sobie w ten sposób. No dobrze, on ma więcej, ale przecież jeśli on ma więcej, to on więcej wyda. Jak on więcej wyda, to będzie więcej pieniędzy w gospodarce. Jak będzie więcej pieniędzy w gospodarce, to i ja na tym skorzystam, bo i to, co ja produkuję, i to, co ja robię, i to, co ja wytwarzam, też będzie mi łatwiej sprzedać i więcej chętnych się znajdzie. Mówimy już czysto kategoriami teraz gospodarki rynkowej. Nikogo nie atakujmy. Zostawmy ludzi uczciwej pracy na ich miejscach. Politycy powinni się wymieniać, bo oczywiście oni od tego są i oni ponoszą odpowiedzialność polityczną. Ale ludzie, którzy pracują na ich rzecz, tak samo jak ludzie, którzy pracują w biznesie, czy w bankach, czy gdziekolwiek, ci ludzie po prostu chcą żyć spokojnie z dnia na dzień. I naprawdę może już wielki czas, żeby nie bić się w cudze piersi, a uderzyć się we własne.
Pani profesor Grażyna Ancyparowicz, dzisiaj w naszym studio zapraszamy do rozmowy z panią profesor. Ja tylko tutaj wskażę pewną delikatną, aczkolwiek ważną różnicę. A gdy w jakiejś stacji ktoś coś powie, na przykład pani profesor Ancyparowicz powiedziałaby coś w TVN-ie, to będzie taki nagłówek. Ancyparowicz w TVN.
Tylko mnie tam natomiast, nigdy nie będzie.
Natomiast
nigdy.
Jeżeli pani profesor powie coś w Radiu Maryja, to powiedzą, to będzie taki nagłówek. Radio Maryja powiedziało.
No i dobrze.
I to są tego typu sformułowania, które zasadniczo się różnią. Dlatego jeżeli pani profesor mówi o tym, że ktoś tutaj wspomina o tym, że administracja za duża, że to, że tamto, że siamto, to tak jak pani profesor wyraża teraz swój pogląd na antenie Radia Maryja, tak ktoś wyraża swój pogląd na antenie Radia Maryja, a ludzie to zaraz zweryfikują.
No tak, ale my nie mówimy nic złego, prawda? Bo jeżeli my mówimy ludziom, nie atakujcie innych, nie każdy...
To prawda.
Najpierw obejrzy własne sumienie i nie leczmy kogoś, jeżeli sami jesteśmy chorzy. To czy to nie jest w duchu Ewangelii, czy to nie jest w duchu Radia Maryja, czy to nie jest w duchu przekazów, jakie Pan Jezus nam tutaj zostawił? Nie, zanim zaczniesz leczyć człowieku kogoś innego, ulecz najpierw sam siebie. Zastanów się, czy jesteś bez grzechu.
Ja nie mówię teraz o treści. Ja mówię o mechanizmie.
A ja myślę, że z mechanizmami to nie ma co walczyć, bo one takie są, ale mamy jeszcze inne środki przekazu poza tymi mediami, jak to słusznie nazywa ojciec dyrektor, bo też możemy sobie pozwolić na pewne złośliwości. Rozumiem, że tu chodzi o ironię mętnego nurtu, bo faktycznie jest to mętny nurt, ponieważ on ma mącić ludziom w głowach, prawda? I oczywiście nie zmienimy tego przekazu, tylko zastanówmy się, czy rzeczywiście to jest taka potężna siła. Popatrzmy, socjalizm trwał 45 lat. Miał ogromną siłę za sobą, bo miał siłę również militarną, prawda? I sam się rozpadł od środka, bo w pewnym momencie stworzył własną negację. Ja jestem przekonana, że jeżeli byśmy przyjęli, że to, co się dzieje w Polsce, to jest kłamstwo i zło, to kłamstwo i zło w pewnym momencie przybiera takie rozmiary, że samo stworzy własną negację. Ludzie po prostu zorientują się, że tak nie. Natomiast nie możemy się poddawać, bo to jest najgorsze, właśnie takim manipulacjom, szczuciu jedni na drugich. I to, co powiedziałam, ja zdaję sobie sprawę z tego, zresztą akurat mówię, nie grozi mi to, żebym była w TVN-ie, bo jest to stacja, której na pewno nigdy, nawet gdyby trzeba było mówić o OFE, ja nie przekroczę. Ja po prostu z pewnymi ludźmi, tak jak nie wejdę do Meliny, to nie wejdę również w inne miejsca. I nie wszędzie bywam, prawda? Nie wejdę do kasyna, nie wejdę do Meliny, nie wejdę do jakiegoś miejsca, które uważam za niewłaściwe albo niebezpieczne. Tak samo nie wejdę do TVN-u, ponieważ ja wiem, że gdyby mnie tam zapraszano, a zapraszano mnie kilkakrotnie, i to nawet łamiąc prawo, które chroni dane osobowe, bo zdobyto podstępem moje telefony. I to nękano mnie wielokrotnie. Ale ja powiedziałam, że z tą stacją ja nic wspólnego mieć nie chcę. Czasami bywałam w Polsacie, jeżeli chodzi o sprawy OFE. Po prostu uważam, że ludzie, którzy się szanują, którzy szanują swoje poglądy, nie powinni przyjmować, powinny się zbojkotować akurat tego typu stacje, bo one są bardzo tendencyjne i one nigdy nie przedstawią nikogo, kto ma inne poglądy od oficjalnie obowiązujących, w dobrym świetle. Taki jest mój pogląd. Oczywiście ja nikogo nie pouczam. Ja mówię, że taki jest mój pogląd i stosuję go do siebie. I dlatego nigdy nie przyjmowałam zaproszeń od tej stacji. I teraz ta stacja już mnie zostawiała od dawna, dawna w spokoju. Także chwała Bogu. Ale jeszcze jak byłam dyrektorem, to mnie próbowano tam zapraszać. Także myślę, że nie przeceniajmy siły tychże mediów, bo mamy jeszcze inne środki przekazu. Ja rozumiem, że nie każdy ogląda telewizję trwami, nie każdy słucha Radia Maryja, ale też jest bardzo dużo różnych portali w internecie, jest poczta pantoflowa, są bezpośrednie kontakty i wydaje mi się, że na przykład w takich bezpośrednich kontaktach też wiele można zdziałać, bo to tak działa troszeczkę jak taka sieć. Jeden drugiemu przekazuje te informacje. Czasami one są trochę wypaczone, bo to trochę zabawa w głuchy telefon, prawda, że na końcu nie zawsze wychodzi to, co było, ale tutaj nie chodzi o to, żeby kogoś pouczać jak z katedra, tylko chodzi o to, żeby ludzie zaczęli samodzielnie myśleć, żeby przestali przeżuwać tą papkę, którą im te media głównego nurtu wciskają, albo żeby się nie izolowali od tego, co dotyczy naprawdę żywotnych spraw naszego narodu, bo patriotyzm również nie polega na tym, nie na walce zbrojnej dzisiaj, tylko właśnie na takim pozytywistycznym, moim zdaniem, myśleniu. Bo nie ma potrzeby, żeby występować z orężem. Natomiast, żeby zacząć zastanawiać się, w jaki sposób odbudować Polskę taką, jaką chcieliśmy, żeby była, jak ludzie marzyli, że ona powstanie. I to nawet nie mówię w latach 80., bo nikt wtedy nie mówił o obaleniu komunizmu, ale w latach 90., kiedy zaczęliśmy budować tę niby społeczną, a de facto drapieżną gospodarkę rynkową, zastanówmy się, jak to zrobić i niech każdy zrobi coś tylko koło siebie. Chociażby porządek we własnym podwórku, a poza tym mamy, jak mówię, pewne wypróbowane formy współdziałania, partnerstwa, i wcale nie trzeba do tego szukać jakichś bardzo odległych wzorów. Jakby chociażby spróbujmy zastanowić się, gdzie się podziała spółdzielczość. Gdzie jest idea spółdzielczości? Idea, która byłaby piękna i wspaniała, gdyby się udało ją uratować. Ja sprawdzałam niedawno, jaki jest udział sektora spółdzielczego w tworzeniu naszego produktu krajowego brutto. Proszę Państwa, to jest tylko 1,5%. To jest zgroza. We wszystkich krajach cywilizowanych to jest od kilku do nawet kilkunastu procent. U nas jest 1,5%. U nas albo jest prywatne, albo jest zagraniczne, albo jest niczyje. Nie może tak być. Musimy, jeszcze raz mówię, zastanowić się dobrze sami nad własnym postępowaniem, gdzie jesteśmy, i przestać szukać winnego na zewnątrz. Być może oni się tam znajdą w stosownym czasie, ale pierwszym krokiem jest diagnoza stanu obecnego, określenie własnej pozycji i wizji na przyszłość. Później budujemy strategię, program działań, plan operacyjny po kolei.
I temu służą właśnie rozmowy niedokończone, gościem których jest pani profesor Grażyna Ancyparowicz dzisiaj, po to, żebyśmy uruchomili własne myślenie, żebyśmy rozmawiali na argumenty, żebyśmy przekazywali sobie konkretne treści. Zapraszam Państwa do rozmów z naszym gościem, z panią profesor. 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południa kraju, 536 600 100, 536 600 200 telefony w naszej rodzinie i zagranica, 655 23 33 oraz 655 23 66. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Słuchając pani profesor, no można wysnuć taki wniosek, że pani profesor reprezentuje taki, no można powiedzieć, nowatorski sposób podejścia do sytuacji naszej w kraju. I pani profesor powiedziała, że no chce być od takiej polityki z daleka, mając na myśli, prawda, na uwadze to, co jest teraz. Ja bym jednak zachęcał panią profesor do tego, żeby włączyła się właśnie z tym sposobem, jak to nazwałem, nowatorskim podejściem do naszej sytuacji w kraju i mając tak po prostu, no można powiedzieć, dużą wiedzę i w odniesieniu do naszego kraju i w odniesieniu do tego, co się dzieje na świecie, żeby jednak pani profesor po prostu właśnie nie chcąc mieć z tym do czynienia, co jest, a mając takie po prostu duży zasób wiedzy i podejścia, rozumienia podejścia do tego stanu, jaki jest, żeby jednak z całym swoim po prostu potencjałem włączyła się do tego stanu rzeczy, aby, ten nowatorski sposób podejścia, aby wysunąć na plan pierwszy, aby to było takim po prostu kierunkiem, który by należało podjąć. Do tego panią profesor zachęcam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Tadeuszu, z panem Bogiem.
To ja dziękuję za te komplementy, ale chyba nie do końca byśmy się zrozumieli. Otóż ja robię tyle, ile może zrobić pojedynczy człowiek wokół siebie, żeby te moje badania, bo ja cały czas rzeczywiście bardzo intensywnie pracuję i moje umiejętności, których nabyłam dzięki pracy w administracji centralnej, ale także i w szkolnictwie, bo ja tak równolegle pracowałam, przelać na papier, dotrzeć. Między innymi tutaj moja obecność jest dowodem, że ja nie pozostaję obojętna wobec tego, co się dzieje w kraju. Ja powiedziałam, że ja chcę być daleko od struktur politycznych. To znaczy, uważam, i to jest mój głęboki, z głębokich przemyśleń to wynika i także ze znajomości i historii i tego, co ja w ogóle wiem o rządzeniu państwem, że jeżeli ja chcę zachować niezależność, czyli mówić tak, jak ja rzeczywiście uważam i co wynika z moich badań, nie z tego, co jest komuś potrzebne, bo ja to, co mówię, to mówię szczerze, tak jak ja uważam, mogę się mylić, bo każdy człowiek może się mylić, ale wszystkie opinie, które głoszę, wynikają z bardzo głębokich przemyśleń i badań, analizy danych i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ja chcę mówić prawdę, to ja bardzo chętnie tę prawdę wykładam w swoich książkach, w swoich artykułach, swoim studentom. Nigdy nie odmawiam, jeżeli ktoś zaprasza mnie na jakiekolwiek spotkania, konferencje i tak dalej. I to, co wiem, to, czego się dowiedziałam, mówię. Jeżeli powiedziałam, że nie chcę mieszać się w politykę, to znaczy, że nie chcę wchodzić w struktury polityczne, ani zajmować stanowisk politycznych. Dlatego, że to też mogę powiedzieć z własnej praktyki, moja wiedza sprzed paru lat nie była wcale mniejsza niż dzisiejsza, bo ja nad tym, co robię, pracowałam od ukończenia studiów, czyli wiele, wiele lat. Nie chcę mówić ile, bo nie za bardzo chcę zdradzać swój wiek, chociaż wszyscy wiedzą, że dzierlatką nie jestem. I mam świadomość, że na przykład jako dyrektor departamentu ja mogłam pewne rzeczy zrobić, jeżeli szef mi pozwolił na to i jeśli posunęliśmy się o jeden krok za daleko, czyli powiedzieliśmy chociażby prawdę Polsce i Polakom o tym, czym są otwarte fundusze emerytalne, to za tę prawdę zapłacił bardzo wysoką cenę i mój szef, który został zwolniony łącznie ze złamaniem prawa przez pana Tuska, no ale to nie jest pierwszy przykład złamania prawa przez tego pana, jak również i mnie wyrzucono i jeszcze na dodatek bardzo się bali moi pracownicy. Tylko, że wtedy sprawa już była gardłowa, bo to chodziło o to, żeby ratować Polskę. Jeszcze parę miałam takich też w swoim życiu incydentów, ale jako osoba publiczna, czyli osoba, która zajmuje publiczne stanowisko w administracji, czy to partyjnej, czy rządowej, ja pewnych prawd nie mogę mówić, bo ja muszę pilnować się linii partyjnej czy rządowej i wtedy nie mogę być tak do bólu szczera jak teraz. Dlatego, że musiałabym wcześniej uzgodnić z moim szefem, czy mnie jest wolno to powiedzieć. Ja wiem, że za to się płaci bardzo wysoką cenę i proszę mi wierzyć, że za to, co ja robię i mówię, płacę bardzo wysoką cenę również osobistą, ale o tym nie chciałabym dzisiaj wspominać. Natomiast wiem jedno, że każde stanowisko, nawet takie szacowne jak stanowisko posła, obliguje do pewnej lojalności partyjnej i odbiera swobodę. Bo z kolei, jeżeli ktoś zaczyna, będąc członkiem partii, działać na własną rękę, to uważam, że jest nielojalny wobec tej partii i jej szefa. A więc, jeżeli chcemy być całkowicie niezależni intelektualnie, my jako ludzie, którzy prowadzimy badania naukowe, tak, bo w tym sensie mówimy, no bo żeby głosić takie prawdy, to najpierw trzeba coś zbadać, a nie tylko czytać obce gazety, prawda, i powtarzać jak papuga jakieś wyuczone zdania, bo akurat są modne czy nagłaśniane przez jakieś tam media, to jeśli chcemy tak robić i chcemy być uczciwi, to musimy mieć niezależność intelektualną w tym sensie, że trudno, rezygnujemy z pewnych dóbr w zamian właśnie za taką swobodę. Jeżeli wchodzimy w struktury rządowe, samorządowe czy partyjne, już wtedy takiej swobody nie mamy. A ja sobie bardzo wysoko to cenię, bo dzięki temu mogę mówić tak, jak myślę i to, co naprawdę myślę.
I kolejny telefon. Proszę, halo. Halo.
Halo.
Prosimy. Słuchamy pana.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Słyszę tylko radio, żeby mi nie przeszkadzało. Pozdrawiam ojca prowadzącego i panią profesor.
Dziękujemy.
Halo?
Tak, tak, słyszymy. Kto mówi? Niech pan się przedstawi.
Roman z Zamojskiego.
Prosimy, panie Romanie. Już jest pan na antenie, słuchamy.
Moim zdaniem to nie jest wszystko takie bardzo proste. Gdyby świat był uczciwy, ci, co rządzą prawdomówni i uczciwi, to całkiem wszystko by inaczej wyglądało. Ale to wszystko jest, że tak powiem, fałszem podszyte rządy. Wszystko podstępem. Tak jak pani premier, jak Donald Tusk. Nie zrobi pani profesor
Ancyparowicz, pani Grażyna Ancyparowicz.
Tego tak jak mówi, zrobiłaby to wszystko, gdyby naród był uczciwy, ale to nie jest. Księża są uczciwi, Radio Maryja, ale inne media to jest wszystko jedno wielkie kłamstwo. I tu nie przejdzie takie coś. Weźmy początki wyborów. Ludzie szli do wyborów, była lista krajowa, ileś tam sto czy ileś osób nie było wybieranych przez naród, tylko sama partia sobie stawiała na czele tych kandydatów i po prostu oni sami siebie wybrali, nim jeszcze naród szedł głosować, kto ma być. I to kłamstwo, to zakłamanie to już trwa 20 kilka lat od samego początku. I to jest niemożliwe przeprowadzić, tak jak mówi pani profesor. To trzeba, że tak brzydko powiem, krótko i za mordę wziąć i wyrzucić tych. Nikt od koryta samowolnie nie odejdzie.
Dziękuję, panie Romanie. Oddaję głos pani profesor.
To ja na to powiem, opowiem taką przypowieść. Gdyby ludzie byli święci i tylko byli źli, co nami rządzą, prawda, wszyscy inni byli święci, ci z opozycji, no bo nie mówimy teraz o żadnych konkretnych partiach, to byśmy mieli taką sytuację. Jak tego biednego fakira. Był sobie taki biedny fakir, pokryty cały ranami i strasznie go obsiadły muchy. No i przyszedł ktoś litościwy i przegonił te muchy. A fakir mówi, co człowieku, coś ty uczynił. Przecież te już były najedzone. Więc uważajmy, żeby nie zastąpić jednej władzy, która jest złą władzą, inną władzą, która jest równie zła, tylko dlatego, żeby wymienić jedną ekipę na inną ekipę. Dlatego ja mówiłam o porozumieniu. I pamiętajmy o tym, i to jest bardzo ważna rzecz, że oprócz ograniczeń wewnętrznych, czyli tych, które u nas wynikają z oporu grup, które się wzbogaciły na tej całej transformacji ustrojowej, które zdobyły władzę, które zdobyły pieniądze, które mają swoich polityków postawionych na straży swoich interesów, my mamy również potężne organizacje, znacznie potężniejsze niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tu w kraju, zewnętrzne, które rządzą całym światem. I jeżeli wypowiemy wszystkim naraz wojnę, to na pewno ją przegramy. Na pewno. tak jak mówię, przegrał w swoim czasie, chociaż miał świetne intencje. Bez wątpienia, i to był dopiero początek. Pan premier Olszewski, bo miał świetne intencje, on naprawdę chciał zrobić porządek w tym kraju. I tak jak przegrali bracia Kaczyńscy obydwaj, i to tak strasznie i tak tragicznie, zginął później Lech Kaczyński. Razem z całą tą elitą. Więc zastanówmy się, w jaki sposób dotrzeć do Polaków z informacją, w jaki sposób propagować te idee, które są dla Polski i Polaków dobre, ale nie straszmy ludzi, nie straszmy zwykłych, przeciętnych ludzi, zjadaczy chleba takich samych jak my, jakimiś straszliwymi rozrachunkami, że jak przyjdzie ktoś do władzy, bo to akurat jest podbijanie bębenka tej partii, która nami rządzi i która między innymi strach przed zmianą wykorzystuje po to, żeby utrzymać się przy władzy. Jeżeli będziemy szli z hasłami rozrachunkowymi do wyborów, zamiast z realnym programem, którym trzeba będzie powiedzieć Polakom gorzką prawdę, bo nasz program nazywał się o zagrożeniach. Tak, bo jednym z najgorszych zagrożeń, które czeka Polskę i Polaków, jest to, że istnieje w gospodarce światowej taka instytucja, nazwałam to instytucją. Ja to opisałam zresztą bardzo dokładnie w tym cyklu felietonów, jakie publikowałam i publikuję nadal w tygodniku Solidarność. Ja tam bardzo dużo piszę, co tydzień jest jakiś mój felieton, prawie co tydzień. To są tak zwani hitmeni, czyli jakby powiedzieć, no tacy naprawdę gangsterzy ekonomiczni, których się wysyła po to, bo hitman dokładnie to znaczy po angielsku płatny zabójca. No w pewnych przypadkach również oni się też do tego posuwali. I jest nawet książka jednego z nich, który opisuje metody, jakimi ci ludzie się posługują. A więc jeżeli zagrażamy jakimś potężnym, wielkim, transnarodowym organizacjom, mówię w tej chwili już o przywódcach, a nie o zwykłych, szarych ludziach, to wtedy właśnie wysyła się takich hitmenów ekonomicznych, którzy mają swoje metody, aby niewygodne osoby sprawujące rządy w danym kraju albo odsunąć od władzy, albo nawet unicestwić. Więc na pewno rozwiązania siłowe tutaj nie wchodzą w grę. Tu jest potrzebny dialog, chociaż czasami jest to bardzo trudne. Pamiętajmy, że polityka to jest sztuka negocjacji. To nie jest, dlatego polityka nie jest rzeczą całkiem czystą. Nie jest, to jest szukanie kompromisów. Natomiast jest pytanie, kto te negocjacje będzie prowadził. I ja też jestem za tym, żeby ekipę, która nami rządzi, mówię o politykach, odsunąć od władzy jak najdalej. Ja gdybym mogła spełnić takie swoje życzenie, to bym miała takie jedno, żeby była taka jakaś wielka, wspaniała rakieta i całą tę ekipę z całym tym establishmentem partyjnym, który w tej chwili dominuje w Sejmie, ale tam jeszcze paru posłów z opozycji też bym dosadziła, wysłałabym gdzieś daleko, na przykład na Marsa. I wtedy być może byśmy zaczęli rozmawiać poważnie, w jaki sposób można Polskę naprawić. Ale jeszcze raz powiadam, trzeba najpierw zbudować nie plan oparty na obietnicach i zorientowany na to, żeby wygrać wybory, tylko powiedzieć Polakom prawdę, w którym miejscu jesteśmy. A jesteśmy w bardzo złym miejscu, bo Polska jest krajem potwornie zadłużonym. My nie mamy żadnej suwerenności decyzyjnej, żadnej, powiadam, nie dlatego, że podlegamy wpływom tych transnarodowych korporacji, ale dlatego, że mamy długi, które nas przerastają, że gdyby wierzyciele zgłosili się po swoje pieniądze, to będziemy musieli ogłosić niewypłacalność. I teraz to jest to, co ja mówiłam w tej pierwszej części naszego spotkania jeszcze w telewizji. Jeżeli jest człowiek, który ma długi większe niż wynoszą jego dochody, no to oczywiście może pójść do wierzyciela i z tym wierzycielem prowadzić pertraktację i być może nawet dojdą do jakiegoś konsensusu i to się da wszystko przez jakiś czas jeszcze prowadzić, a nawet być może tych długów się pozbędziemy i będzie ten człowiek wyjść, jak to się mówi, na prostą. Ale jeżeli ktoś ma duże długi i odmawia mu się dalej kredytowania, a on nie jest w stanie spłacić tych długów, to wtedy albo przychodzi bankowy tytuł egzekucyjny, albo się sprawa oddaje do sądu i takiego człowieka pozbawia się całego mienia, bo zwykle za te długi płaci się znacznie więcej niż kredyt, który był początkowo wzięty. Otóż Polska została w sposób celowy, powtarzam to, celowy, wprowadzona w potworną pułapkę zadłużenia. Pod pretekstem, że oddłużamy się z długów, jakie zaciągnął Gierek, zostaliśmy wpakowani w tak straszliwą pułapkę zadłużenia, z której samodzielnie się nie wydobędziemy. Jesteśmy zależni od zasilania zewnętrznego. My jesteśmy w sytuacji pacjenta, który utracił zdolność do samodzielnego oddychania i musi być podłączony do respiratora. Możemy oczywiście ten respirator odłączyć, ale wtedy pacjent umrze. Mamy długi, bez których, jeśli nie będą one, tak się nazywa to, rolowane, czyli nie będziemy dalej rozwijali tego długu, nie zamieniali jednych papierów na inne papiery, nie dostaną pensji ani urzędnicy, ani nauczyciele, ani nikt inny. Czyli rozwiązania siłowe nie wchodzą w grę, bo po prostu wtedy okaże się, że miliony ludzi, miliony Polaków i emerytów, i rencistów, i cała ta administracja, która jest tak nielubiana przez innych, ale także cała sfera budżetowa, nie dostanie wypłaty pierwszego. I będzie to duże zdziwienie. Coś podobnego przeżywały niektóre kraje, takie chociażby jak Grecja, prawda? A ponieważ ten akurat popyt stabilizuje, popyt tych grup stabilizuje nasz rynek, to zawali się również i rynek ten prywatny. A więc tu musimy uważać i to jest jedno zagrożenie. Drugie, że jesteśmy w Unii Europejskiej i wiadomo, że nie wystąpimy z niej, co było, bo gdybyśmy wystąpili, to byłaby z naszej strony też nieroztropność i głupota, bo jednak to daje pewne korzyści. To jest wprawdzie osobny temat, ale bez wątpienia nie są same minusy, jak niektórzy twierdzą. Plusy moim zdaniem z obecności w Unii Europejskiej przeważają, tylko trzeba pilnować dobrze tam swoich interesów, a nie zasługiwać się sąsiadom, żeby patrzeć, jakie stanowiska i profity będę miała dla siebie personalnie, czy dla moich bliskich, krewnych i znajomych. I mamy sytuację taką, że Unia Europejska ma świadomość, że zbyt duże długi, czyli tak jak każdy normalny, rozsądny człowiek, który zarządza swoimi finansami, zbyt duże długi są niebezpieczne, ponieważ pozbawiają kraj autonomii. W związku z tym wymyślono tam coś takiego, że są pewne wskaźniki, możemy oczywiście dyskutować, czy te wskaźniki są dobrze ustalone, czy nie, ale one obowiązują wszystkich i przekroczenie takiego wskaźnika powoduje pewne ostrzeżenia ze strony Unii Europejskiej, a jeżeli kraj jest nieposłuszny i nie robi nic, żeby powstrzymać dalsze zadłużanie się, to wtedy dostaje się reprymendę, czyli sankcje. Gdyby Polska była w strefie euro, a na szczęście nie jest, to te sankcje byłyby bardzo dotkliwe, bo byśmy musieli parę miliardów złotych jako depozyt taki, który by gwarantował naszą roztropność, przekazać do budżetu unijnego jako gwarancję, że nie będziemy popełniali więcej głupot i nie będziemy szastali pieniędzmi, których nie mamy, nie będziemy się ponad miarę zadłużali. Ale we wszystkich programach rządowych, czy to będzie partia rządząca, ta koalicja, czy też będzie to partia opozycyjna, jakakolwiek, mamy przewidziane, że będą wykorzystane w najbliższej perspektywie środki unijne. I ja chcę powiedzieć tylko tyle, bo to jest mało kto to rozumie. Sytuacja w tej chwili jest bardzo trudna. My znajdujemy się jak gdyby właśnie pod pręgierzem tego, że mamy za dużo długów i Unia Europejska tego pilnuje. Stąd Rostowski, żeby ratować przed wyborami sytuację w koalicji, żeby nie było żadnych sankcji, żadnych problemów, zdecydował się na to, że weksle, które wystawił polski rząd, a tak naprawdę to były obligacje, przedarł, przejmując obligacje z portfeli OFE i one zostały po prostu przedarte i to nam poprawiło na krótko sytuację, czyli umorzone tak naprawdę i to nam poprawiło na krótko sytuację finansową, tak, że w przyszłym roku, w tym roku już, bo to przepraszam, żyję jeszcze w grudniu ubiegłego roku, mamy 15 rok. W tym roku, kiedy będą wybory, można będzie sypnąć groszem, bo mamy trochę oszczędności na odsetkach, jakie płaciliśmy od własnych długów za własne pieniądze, wcześniej zagrabione przez OFE. To jest osobny temat. W każdym razie mamy pewien luz finansowy. Te pieniądze można będzie rzucić ludziom w różny sposób. Również banki zagraniczne w tej chwili bardzo się starają, bo oglądałam wczoraj, jak wygląda sprawa kredytów. Kredyty bardzo idą do przodu, czyli ludzie, ci, którzy mają jakiekolwiek szanse, żeby dostać jakiekolwiek środki, bo czy mają stabilną pracę, czy mają zdolność kredytową, kredytową, mają sporo pieniędzy i ta gospodarka zaczyna lekko jak gdyby się ożywiać i wydaje się ludziom, że wszystko będzie lepiej, bo to się robi przed wyborami. Ale będą wybory i po wyborach zobaczymy, co się stanie. Zakładając, że polskie społeczeństwo powie, dobrze, my już mamy dosyć rządów Platformy Obywatelskiej, mimo że nam sypnęła trochę grosza przed wyborami, ale ponarażała się rolnikom, nie robiąc nic w sprawie embarga na dostawy naszych produktów rolnych. Mamy dosyć Platformy, bo wywaliła górników na bruk i ich rodziny i zniszczyła jeszcze parę innych miast, no bo niszcząc zakłady pracy, zniszczyła również zakłady usługowe i wszystko, co tam było. Mamy dosyć Platformy, bo niszczy polską kolej i kolejarzy. Mamy dosyć Platformy, bo doprowadziła do bankructwa Polski LOT po to, żeby ktoś inny mógł przejąć tę firmę za bezcen albo żeby tu przyszły jakieś inne linie. Nie chcemy więcej głosować na Platformę i wybierzemy inną partię i ta partia stworzy rząd, czy też powstanie jakaś inna koalicja. I teraz proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Jeżeli nawet powstanie inna koalicja, to długi zostaną, prawda? Bo te długi są i co więcej, ten krótkotrwały, jednoroczny efekt, za który Rostowski zapłacił, nawiasem mówiąc, posadą, ja napisałam w sierpniu 2013 roku artykuł, w czyim interesie jest dymisja Rostowskiego, nie wiedząc jeszcze, że są te taśmy, bo przecież ja nie jestem szefem wywiadu, tylko czułam jako ekonomista, co jest tłem tych plotek, jakie były na temat dymisji Rostowskiego, że on się naraził po prostu korporacją i zapłaci za to wysoką cenę, ale nie ma innego wyjścia, bo jako lojalny minister finansów wobec pana Tuska musiał go doholować do tego miejsca, kiedy on będzie mógł sobie odlecieć do Brukseli. I zrobił, co do niego należało, a potem zapłacił za to bardzo wysoką cenę, bo tak się płaci, ale ponieważ to jest człowiek dobrze, powiedziałabym, ustawiony finansowo, to myślę, że z głodu nie umrze. I teraz wracając do naszej kwestii. Wyobraźmy sobie, że wygrywa właśnie partia opozycyjna, dostaje się do władzy, ale dług nam cały czas rośnie, bo nawet jeżeli nie pożyczamy nowych pieniędzy, a pożyczamy, bo proszę zobaczyć, jak wygląda budżet na ten rok, czyli znowu się zapożyczymy, trzeba będzie płacić odsetki. Te odsetki to jest więcej niż wpływa z podatku dochodowego od osób fizycznych do naszego budżetu. A więc znowu się zadłużymy. I co powie Unia Europejska? Unia Europejska nie może nałożyć na nas takiej kary, jak nakłada na kraje euro. Ale Unia Europejska może powiedzieć tak. Jeżeli ten rząd, który rządzi w Polsce, uznajemy za wiarygodny, to my temu rządowi damy szansę i pozwolimy spokojnie dalej realizować swój program budowy gospodarki, bo my ten program uznajemy za rozsądny. Ale jeżeli zaczniemy tutaj działać wbrew i mówić moje zdanie się tylko liczy, a mogę lekceważyć wszystkich z zewnątrz, to co się okaże? Unia Europejska powie, bo ma do tego pełne prawo, bo tak wynika z traktatu, który myśmy podpisali. Moi kochani, my tamtemu rządowi wierzyliśmy, dlatego jak Polska była pod procedurą nadmiernego deficytu od 2009 roku do 2016, bo tak to będzie wyglądało, to myśmy wam pozwalali na wiele i mogliście się dzięki temu rozwijać i podtrzymywać wasz wzrost gospodarczy. Ale ten rząd, który jest, nie budzi naszego zaufania i w związku z tym my wstrzymujemy pieniądze z Funduszu Spójności, czyli te pieniądze pomocowe, które są brane pod uwagę przez wszystkie partie w ich programach, że zostaną wykorzystane na ożywienie i podtrzymanie koniunktury gospodarczej w Polsce w najbliższej perspektywie budżetowej, czyli tak naprawdę nie do 20, a tak naprawdę do 22 roku. I ja się teraz pytam, w jakiej sytuacji się znajdziemy, jeżeli będą zamrożone polskie środki w tych programach, nawet gdyby one były najlepsze, najmądrzejsze, najlepiej przemyślane i najlepiej wynegocjowane. Jeżeli zabraknie 80% środków na dokończenie tychże programów. Dlatego jeszcze raz apeluję o rozsądek i o to, żeby nie mówić, że jesteśmy niezależni, bo coś, co mamy, to jest nasze. Nie. Nasze zagrożenie, najgorsze zagrożenie dla Polski, bo teraz za chwilę powiem o zagrożeniu dla Polaków, polega na tym, że zostaliśmy wpędzeni na własne życzenie, bośmy zaakceptowali takie, a nie inne formy rządów i takie, a nie inne programy, w gigantyczny dług publiczny, którego nie jesteśmy w stanie samodzielnie obsługiwać. No i mamy, co mamy.
ktoś mógłby też powiedzieć, pani profesor, że no to może lepiej zagłosować rzeczywiście na tych, którzy teraz rządzą, bo te muchy są już takie dosyć opasłe przez 8 lat, to po pierwsze, a po drugie te muchy mają swoich krewnych na zachodzie, a nawet jedna, druga duża mucha pochodzi z Polski.
Nie, ja myślałam, żeby zrobić to inaczej. Dlatego, że te muchy, które są rzeczywiście, są obżarte i gdyby tym muchom dać możliwość, to one pewnie tam będą jeszcze ssały, ale będzie to następowało powoli. Ja się bałam czegoś innego. Żeby zamiast tych much nie przyszły rzeczywiście inne muchy, czyli muchy, nie uczciwi ludzie, którzy przyjdą i opatrzą rany tego biednego fakira. Tylko przyjdą inne muchy, podszywając się pod autorytety, które są niewątpliwymi autorytetami, bo żebyśmy mieli nawet najbardziej czyste intencje, ja mówię o przywódcach i o liderach, to zawsze koło każdego polityka, koło każdej partii, koło każdego władcy, bo to również i w historii można to zobaczyć, zawsze się kręcą ludzie, którzy chcą na tym wszystkim zrobić interes. I teraz trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo zwykle to są ludzie, którzy mają świetne argumenty i są bardzo dobrze przygotowani do tego, co chcą osiągnąć. I nieszczęście polegałoby na tym, żeby gdyby Polacy uwierzyli, bo czystość intencji, bo ta jest jak gdyby krystaliczna, sprawdzona w bojach i tak dalej, ale koło tej osoby czy osób, które miałyby naprawdę te świetne, czyste intencje, zaczęły się plątać te nowe muchy i tego biednego fakira obsiadły. Bo co by to znaczyło? Że stracilibyśmy w ogóle nadzieję na to, że jest ktokolwiek, kto może Polskę i Polaków podźwignąć. Dlatego mówiąc o tym, ja miałam na myśli co innego. Że najpierw robimy diagnozę. Najpierw mówimy Polakom prawdę. Prawdę o ich położeniu ekonomicznym. Ja mówiłam o położeniu Polski. Spójrzmy na położenie Polaków. Ono jest tragiczne. O tym pisałam w wielu swoich artykułach. Pisałam wielokrotnie o tym, że jest patologiczny rynek pracy i nie usprawiedliwiajmy pewnych rzeczy i przygotujmy program, który ma ten przede wszystkim patologiczny rynek pracy uzdrowić. To jest odrębny temat. Ja nie mam czasu tutaj, żeby pokazywać, jak to zrobić, chociaż myślę, że też będzie trudno przekonać nawet ekonomistów, jak ja widzę, że można by to zrobić. Jest parę takich rzeczy, które udałoby się stosunkowo szybko zrobić, chociażby, żeby szarą strefę ograniczyć. Można, moim zdaniem. Ale to jest, jak powiedziałam, inny troszeczkę temat. Na pewno trzeba zrobić coś, co jest bardzo trudne. Czyli nawet w drodze swoistej nacjonalizacji odzyskać to, co nazywamy regaliami, to, co nazywamy dobrami naszymi narodowymi. Czyli mówię przede wszystkim o tym, co jest ziemią i w ziemi. I to, co jest dane jak gdyby od Boga, co to jest, co przyroda nam dała na naszym terytorium. I tu nawet gdyby trzeba było, tak jak robiły kraje trzeciego świata, zapłacić tym obcym firmom, które eksploatują nasze bogactwa, to im zapłaćmy i niech oni się stąd wynoszą. Ja nie mówię o tym, żeby całkiem, bo być może trzeba będzie nawiązać z nimi jakąś współpracę, kooperację, ale na zasadach mniejszościowych. Oni nie mogą władać naszymi bogactwami naturalnymi, a resztę niech robią co chcą i możemy im tutaj pozwalać. Na pewno nie wolno robić zamachu na banki. To jest coś, do czego ja apeluję, szczególnie do PiSu. Tam ktoś, jakiś, nie wiem, człowiek, wyczytał gdzieś, że ktoś gdzieś udomowił banki. Otóż to jest bzdura totalna. Państwo może stworzyć nowe banki. Państwo może dokapitalizować te banki, gdzie ma większość, aby były jeszcze silniejsze. Polska dlatego ma tak trudną sytuację finansową, jeżeli chodzi o polskie gospodarstwa domowe, dlatego tak bardzo przepłacamy za usługi bankowe, dlatego płacimy tak wysokie marże, prowizje i kredyty, że mamy tutaj do czynienia z efektem rzadkości. I teraz, żeby to wytłumaczyć. Jak jest wczesny kwiecień, czy nawet wcześniej, pojawiają się pierwsze krajowe truskawki, no bo te, które są z importu, to są niejadalne, więc jak ktoś kupuje, to chyba do ozdoby, ale na pewno nie po to, żeby jeść. Ale jak się pojawiają pierwsze krajowe truskawki, te takie słodkie, soczyste i pachnące, to one są bardzo drogie. A później jeszcze lepsze truskawki można kupić za połowę tej ceny, a i coraz niżej i w końcu prawie za grosze, także nawet ubogie rodziny mogą sobie kupować te truskawki. Otóż mamy tutaj do czynienia z podobnym zjawiskiem. Nasz sektor bankowy jest niedorozwinięty, jest za słaby, to jest zaszłość historyczna, ale nie tylko, to celowo jest tak trzymane też, jest za słaby, żeby dostarczyć tyle pieniądza, ile ta gospodarka potrzebuje. Bo dzisiaj pieniądz nie powstaje w kopalniach. Dzisiaj pieniądz powstaje w sektorze bankowym. On jest tam kreowany. Dzisiaj nawet mówimy, że w Polsce jest niedobrze, bo za mało jest pieniądza i dlatego mówimy o deflacji i tak dalej. Deflacja jest tym samym, co susza w rolnictwie. Tego pieniądza jest za mało, bo za mało jest banków. Jeżeli jest za mało banków, to trzeba te banki wzmacniać, a nie straszyć, że im odbierzemy to, co one mają. Poza tym banki, jak powiedziałam, aktywami banków, to szczególnie jednemu panu dedykuję, są kredyty, nie kapitały. Kapitał jest po pasywach, to jest zobowiązanie wobec właściciela. A więc jeżeli ja chcę przejąć aktywa banków, drogi panie, to znaczy, że chcę przejąć kredyty. I ja się pytam, jak mogę przejąć kredyty, jeżeli te kredyty już ktoś dostał, a są finansowane przez transfery kapitału na polski rynek z macierzystych korporacji, które pozakładały w Polsce te banki. A więc niech te banki, źle się stało, że wyprzedaliśmy polskie banki, ale to jest ukłon w stronę tych osób, które władały polską gospodarką i rynkiem finansowym w początkach lat 90. To się stało i to się nie odstanie. I nikt nie wygoni ani Citibanku, ani innych wielkich banków i korporacji, które przejęły w majestacie prawa nasze banki. Natomiast nie wolno jest ingerować we władanie tym, co zostało do tej pory już zrealizowane, co jest uświęcone. Państwo może, tak jak Grabski to robił, tworzyć banki i wzmacniać banki istniejące dla realizacji swoich zadań. Możemy dokapitalizować Bank Gospodarstwa Krajowego, możemy utworzyć jakiś inny bank. Tutaj mój przyjaciel Jurek Grzyżyński miał kilka świetnych pomysłów. Możemy to robić, ale nie straszmy, że będziemy komukolwiek, cokolwiek odbierali. Budujmy, a nie zabierajmy. Budujmy silny rynek finansowy własny, bo wtedy będziemy mniej zależni od kapitału zagranicznego. Kreujmy pieniądze po to, żeby ludzie lepiej zarabiali, bo jeśli ludzie będą lepiej zarabiali, to i nasza gospodarka będzie się rozwijała i prywatny sektor będzie tworzył własne przedsiębiorstwa. Zastanówmy się, czy słuszne i sprawiedliwe jest, aby jednakowo w systemie podatkowym traktować biedaka, który ma rodzinne przedsiębiorstwo, gdzie pracuje on sam i może jakąś jedną czy drugą osobę zatrudnia, i transnarodowe korporacje, które korzystają ze stref wolnego przetwórstwa i stref wolnoekonomicznych. Ja wiem z moich badań z lat jeszcze 60. i 70., nie ja wtedy prowadziłam badania, ale są te badania już wtedy były robione i później, że tworzenie stref wolnego przetwórstwa, stref wolno tych ekonomicznych, gdzie się nie płaci podatków i tak dalej, to jest totalna bzdura, bo to prowadzi tylko do wynaturzenia gospodarki albo powstają jakieś enklawy nowoczesności, które w ogóle nie są zespolone z resztą gospodarki, albo, i to jedno i drugie nie może być równocześnie, czyli nie zawsze jest albo, jest to zezwolenie na drenaż kapitału i wyzysk siły roboczej w najgorszym tego słowa znaczeniu. Dlatego, że takie firmy, które tam powstają, działają tylko tak długo, dopóki są zwolnione z tych wszystkich opłat i podatków, potem zabierają się i przenoszą się gdzie indziej. Myśmy te wszystkie błędy, które popełniały kraje trzeciego świata w latach 50. i 60. popełnili. A to wynika stąd, że Polacy nie uczą się ekonomii, nie chcą się uczyć ekonomii, a to, co uważają za ekonomię, to wcale ekonomią nie jest, tylko albo jest to inżynieria kapitałowa, albo to jest jakaś ekonomika, czy to branżowa, czy nawet makroekonomika. Ale jeszcze raz powiadam, budować, a nie burzyć. Tworzyć, a nie zabierać. I taką drogą powinniśmy iść.
Radio Maryja, proszę.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Wojciech z Krosna dzwoni.
Prosimy, panie Wojtku. Tylko proszę wyłączyć radio, dobrze? I wszystkich o to prosimy w momencie dodzwonienia się, żeby już nam nie przeszkadzało.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Bardzo chciałem pochwalić panią profesor Krażynę Antyparowicz, ponieważ bardzo mądrze i sensownie ocenia sytuację w naszym kraju. To jest jedna sprawa. Natomiast no, na przykład w zestawieniu z panią poseł Beatą Kępą, to jest to po prostu dzień do nocy. Ja bardzo przepraszam, że tak powiem, ale naprawdę pani poseł Beata Kępa jest ciągle roześmiana, wesoła na antenie. No, tak jakby właściwie wszystko było w porządku.
Ale panie Wojciechu, halo, tylko tak, że tak. Pan teraz zupełnie jakby zaczyna mówić o kimś, kogo teraz w studio też no nie tak. ma, a była pani poseł w poniedziałek, mógł pan wtedy z panią poseł rozmawiać. Natomiast teraz jest pani profesor Grażyna Antyparowicz i wolałbym właśnie, żebyśmy to, co mówi pani profesor, mówili ad rem, bo z jednej strony chwali pan to, co mówi pani profesor, ale mówi o osobach.
Tak, no wszystko się zgadza oczywiście, tylko że jak chcemy zmienić sytuację w naszym kraju, to po prostu musimy mieć takich ludzi właśnie jak pani Grażyna Antyparowicz, pani profesor Grażyna Antyparowicz. I no po prostu nie może być takiej sytuacji, że są tacy ludzie, którzy po prostu zachowują się tak, jak się zachowują w tym kraju. Bo naprawdę pani profesor Grażyna Antyparowicz mówi sensownie. To jest po prostu dzień do nocy. Panią poseł.
I znowu pan widzi pan. I znowu pan powraca do tego. Ja rozumiem, że intencją pana telefonu jest to, żeby dokopać pani poseł Kępie. I tak rozumiem ten telefon, ale jeżeli to jest tylko ta intencja, no to może ja odbiorę kolejny. Bardzo dziękuję, panie Wojtku. Przemyślałbym następnym razem te telefony. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Chciałem włączyć się do tej rozmowy.
Jest pan, panie, nasz słuchaczu na antenie. Jak pan ma na imię?
Józef z Poznania.
Panie Józefie, bardzo proszę. I tylko bardzo proszę wyłączać radio, bo słyszy pan, że to przeszkadza.
Tak. Telewizor miał.
Prosimy.
Halo?
Słuchamy już pana od minuty.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Pozdrawiam ojca i panią profesor. Ja bym chciał się spytać pani profesor, czy znała całe zaplanowanie pewnych ludzi na spotkaniu Fundacji Batorego, a nie ma przyczyny bez winy. W ten czas to już było wszystko zaplanowane. Wymienię te osoby. Pan Gremek, Michnik, Suchocka, Balcerowicz, tak i cała ta elita. I to już ten czas się zaczęło. Co ma być w Polsce? Prywatyzować, niszczyć, sprowadzać swoich ludzi ustawiać na stanowiska i tak dalej. Jak powiedziałem, nie ma przyczyny bez winy, a że ogłupili naród, bo obiecanki, cacanki, głupiemu radość i tak dalej. I dlatego to wszystko mamy. I teraz my cierpimy, ci ludzie i osoby, tak jak ja, którzy uczciwie głosowali na porządnych patriotów i porządnych ludzi. I to rządzi tym całym naszym systemem w Polsce tajna taka machina. To wszystko, co się dzieje, no w ogóle to jest tyle, to bym książkę by trzeba napisać na tym. Ja tam już pewne notatki, analizy to mam, to piszę, opisuję. I teraz nie chciałbym, żeby pani profesor się odniosła. Czy ona wiedziała o tym spotkaniu w 89 roku tej ekipy, która w ogóle doprowadziła do tego, do upadku PiS-u, do te wszystko, bo to były te, bardzo zdrowe inicjatywy, obalenie Olszewskiego, kierowaniem, okręcaniem między palcem Wałęsy i innych, tak, tak i tak dalej. To jest cały mechanizm, który był złożony z tą całą sytuacją, która w tej chwili się dzieje.
Panie Józefie, bardzo dziękuję. Ja oddaję już głos pani profesor, jeśli pan pozwoli.
Jeśli są takie informacje, to one pewnie są w posiadaniu służb specjalnych, a ja nigdy nie byłam ani agentem, ani nie byłam zatrudniona w służbach specjalnych. Ja zawsze byłam ekonomistą i miałam takie funkcje jako ekonomista. To, o czym mówił przed chwilą nasz słuchacz, rzeczywiście znajduje również odzwierciedlenie w różnych dokumentach ekonomicznych. Ja nie mówię personalnie, ale te personalia się powtarzają w różnych opracowaniach, bo to są dokumenty ekonomiczne, jak wyglądały tam rozmowy i tak dalej. I rzeczywiście jest, piszę to w swojej książce, powołując się na konkretne dokumenty. Książce, na którą pracuję i mam nadzieję, że ona się w tym roku jeszcze ukaże. Książce, która pokazuje, czym jest neoliberalizm, skąd się wziął, jakie ma korzenie i jak on został przeniesiony również na polski grunt. Także to nie jest akurat wynalazek ani pana Geremka, ani pana Mazowieckiego, ani nawet pana Balcerowicza, bo nie oni wynaleźli neoliberalizm, tylko neoliberalizm jest to pewna doktryna, która wywodzi się z dość odległych czasów, bo tak naprawdę to sięga korzeniami XVII wieku i właściwie z tego, co wówczas wymyślono, a co się nazywało w teorii tak zwaną ekonomią klasyczną, powstały dwie takie duże odnogi, a później nawet jeszcze trzecia taka malutka. Mianowicie jedna się wykształciła właśnie ta cała koncepcja neoliberalna, czyli hulaj dusza bez kontusza, rynek wszystko załatwia, a druga to była ta omnipotentna rola państwa, ucieleśniona w idei czy w doktrynie komunistycznej. I my w tej chwili mamy taką sytuację, bo kto to wcielał w życie, to jest po prostu mało istotne, że jedną doktrynę, czyli tą komunistyczną, to żeśmy już przeżyli, no bo została nam narzucona z zewnątrz przez naszego wielkiego brata ze wschodu w swoim czasie, za zgodą oczywiście wielkich mocarstw, bo wielki brat też nie działał sam, a teraz weszliśmy w epokę, kiedy jest na nas ćwiczona ta druga doktryna. I proszę mi wierzyć, ja jestem przekonana, no są akurat konkretne nazwiska, bo to były konkretne osoby. Są nawet jakieś duże opracowania, ja nie jestem filozofem, ale wiem, bo się z tym też zetknęłam, jak się mówi, jaka jest rola jednostki w historii. Ale proszę mi wierzyć, że gdyby nie te nazwiska, to byłyby inne nazwiska. Ale jeśli ta doktryna do Polski dotarła, a mówię o doktrynie w tej chwili neoliberalnej, której, jak powiedziałam, poświęciłam całą książkę i już jestem prawie na jej ukończeniu i mam nadzieję, że jak będzie gotowa, to będę miała zaszczyt państwu przedstawić główne tezy, jakie tam stawiam, bo ona dotyczy Polski w całej rozciągłości, ale pokazuje to na nieco szerszym tle. No to wtedy będzie być może łatwiej dyskutować. Jedna rzecz dla mnie jest niezmiernie ważna i chciałabym, żeby z tej rozmowy to wynikało zupełnie jasno. Gdybyśmy przyjęli, to byłoby bardzo dobrze, że to, co w Polsce stało się po drodze przez te 25 lat złego, to jest wina konkretnych ludzi. No to wtedy można bardzo łatwo całą sprawę rozwiązać, bo wymieniamy tych ludzi na innych ludzi i wtedy wszystko zaczyna nagle być dobrze i żyjemy w kraju, który jest rządzony słusznie i sprawiedliwie i wszyscy będziemy żyli w dostatku. Otóż tak nie jest. To jest to samo, co wcześniej ćwiczyliśmy, kiedy pod panowaniem doktryny komunistycznej. Nam się za każdym razem wydawało, że aha, mamy Odwilż, przyszedł Gomułka, będzie lepiej. Gomułka się nie sprawdził, przyszedł Gierek, no teraz to już będzie lepiej. Potem niestety Gierek się nie sprawdził, więc próbowaliśmy rozwiązań różnych, od siłowych aż poprzez negocjacyjne. Skończyło się to wielką katastrofą właśnie polegającą na tym, że Polska zbankrutowała. Polska zbankrutowała w 1981 roku i mimo, że płaciliśmy gigantyczne pieniądze, zadłużaliśmy się coraz bardziej. No to jak potem już byliśmy, jak to się mówi, pod kreską całkowicie, to przyszedł komornik i komornik nam powiedział, no to ja wam pozwolę zatrzymać to i tamto, ale musicie zrobić to i owo. I tak naprawdę to cała prywatyzacja, odebranie nam świadczeń zabezpieczenia społecznego, odebranie nam służby zdrowia i teraz odbieranie nam bogactw narodowych, to jest swoista forma egzekucji komorniczej, którą wobec nas zastosował Zachód. I tak to wygląda. Więc zastanówmy się jeszcze raz, w którym miejscu jesteśmy, bo gdyby to były tylko kwestie personalne, to jeszcze raz mówię, trzeba by naród porwać jeszcze raz do czynu, wyrzucić tych, którzy nami rządzą, zastąpić ich innymi, postawić tam jednego czy drugiego człowieka, do którego my mamy zaufanie i cała sprawa byłaby prosta i rozwiązałaby się w sposób oczywisty. Tak nie jest. To jest sprawa głębsza, chociaż z wierzchu tak może wyglądać. Proszę mi wierzyć, że żeby dociec do tego, jak to wygląda od strony ekonomicznej, to nie wystarczy przeczytać jedno czy drugie opracowanie czy wspomnienia. To są ciężkie lata pracy, bo ja nad tym siedzę, zawsze zajmowałam się krajami trzeciego świata. I nad tym siedzę od ukończenia studiów, a nawet wcześniej, czyli dziesiątki lat. I to, co ja w tej chwili widzę, to właśnie dlatego, że ja widzę drogę, którą Polska kroczy, ale przed nami kroczyły inne kraje w taki sam sposób. I wiem, w jaki sposób tamte kraje próbowały się z tego wydostać i którym krajom się udało i w jaki sposób. A to tylko z wierzchu wygląda tak wszystko prosto. Ale w momencie, kiedy przyjdzie do konkretnej realizacji, to wtedy dopiero okaże się, że naprawdę nie da się tego załatwić, co się budowało przez 25 lat i powstał taki potworek właściwie, a nie gospodarka. Nie da się tego odwrócić w ciągu jednego dnia. I żadna dyktatura tutaj niczego nie da, bo muszą to być formy, jak jeszcze raz powtarzam, negocjacyjne, bo rozwiązania siłowe niczego tutaj nie załatwią, dlatego że ośrodki decyzyjne są poza nami, są poza Polską.
Radio Maryja, proszę. Halo.
Tak.
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam dwa pytania.
Prosimy, a kto mówi?
Michał z Nowego Jorku.
Prosimy, panie Michale.
Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest, że przeczytałem w tamtym roku latem, że majątek narodowy przekroczył 1 bilion, czy jeżeli 300 miliardów to są drogi, koleje, 300 miliardów to są budynki wszystkie publiczne i 300 miliardów to są lasy i wszystko, co te bogactwa i 100 miliardów to jest inwestycje narodowe i obligacje rządowe, to jeżeli ten dług przekroczył majątek narodowy, moje pytanie, kto jest właścicielem tego długu, w czyich rękach on spoczywa, prawda? Chociażby dlatego, że nie jest tyle ważne, ile jest tego długu, ale kto ma ten dług. Pytanie drugie. Wspomniała pani w części telewizyjnej, że nie miejmy pretensji do polityków. Moje pytanie, czy do takich decyzji, jak decyzja Rostowskiego o zniesieniu progu ostrożnościowego i zastąpienie to regułą wydatkową. Czy do takich decyzji nie można mieć, jakby to pani powiedziała, pretensji? Czy to są... to są moje dwa pytania.
Dziękuję
bardzo pani. Bardzo też pochwalam i chciałem pani podziękować za te telefony, są genialne. Można by poprosić tylko o operatora, żeby nie robił najazdu, zbliżeń, bo to robi, rozprasza uwagę, jak człowiek słucha, jak ogląda w telewizji, jak w radiu, to się można skupić, a obrazem nie powinno się manipulować, jak ktoś mówi. To wszystko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie Michale.
To ja może odpowiem po kolei na te pytania. Trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, na jakich danych się pan opierał, dlatego trudno mi się ustosunkować, ale mogę powiedzieć, jak to wygląda w gospodarce światowej, jak wygląda, bo rozumiem, że to chodzi tutaj o relacje między produktem krajowym brutto, a nie tyle majątkiem narodowym, bo ja nie znam żadnej wyceny oficjalnej polskiego majątku narodowego. Ja, bo jeżeli nawet tak, to w takim razie one się nie pokrywają, bo majątek narodowy polski jest na pewno więcej wart niż bilion. Mówię to na podstawie chociażby tego, że wiem, jakie były tam wyceny niektórych akcji, niektórych aktywów i tak dalej, więc nie znając źródła, nie umiem się do tego ustosunkować. Ale ale mogę za to ustosunkować się do innych wielkości, które dobrze znam i którymi się posługujemy zarówno w statystykach globalnych, jak i w statystykach regionalnych i narodowych. Otóż te dwie wielkości, które zestawiamy, to jedna to jest produkt krajowy brutto, czyli wszystko to, co społeczeństwo ma do dyspozycji, żeby zaspokoić swoje bieżące potrzeby i żeby rozwijać produkcję na przyszłość. I druga wielkość, o której chciałabym powiedzieć, to są aktywa instytucji finansowych, czyli to tych instytucji, które mają zdolność do kreacji pieniądza. Otóż gdyby zderzyć te dwie wielkości w gospodarce światowej, to mniej więcej te relacje wyglądają w tej chwili tak, że cały produkt krajowy brutto globalny, czyli to, co ludzkość na wszystkich kontynentach ma do swojej dyspozycji, jest wart około 75 bilionów dolarów. Natomiast aktywa instytucji finansowych, zaraz powiem, co tam się mieści, to jest mniej więcej 270-280 bilionów dolarów. To są aktywa instytucji, czyli bez obrotu wtórnego, bez obrotu na giełdzie czy innych rynkach kapitałowych. A więc z tego widać wyraźnie, że w gospodarce światowej mamy 4 razy więcej jakby pieniądza tego w dyspozycji instytucji finansowych niż to, co faktycznie można by za te pieniądze kupić. I oczywiście te rynki dalej się rozwijają tylko dzięki temu, że są dopompowywane wciąż nowe aktywa. W związku z tym jest pytanie takie, no to dobrze, no ale co to są te aktywa finansowe, skoro o tym mówimy? Ja już dzisiaj wspomniałam. Aktywa z punktu widzenia instytucji finansowych, a zwłaszcza banków, to są długi. I te aktywa, o których mówię, bo kiedyś te aktywa, no to były pieniądze, które wywodziły się z kopalni, tak? I ewentualnie były jakieś asygnaty wymieniane też na pieniądz kruszcowy. A dzisiaj te aktywa, o których mówię, to są przede wszystkim długi skarbu państwa, wszystkich tych krajów, które mamy na świecie, długi przedsiębiorstw, długi ludności i trochę jest tam papierów udziałowych, czyli akcji, jakie posiadają te instytucje finansowe wśród innych tam przedsiębiorstw. Jak to wygląda w Polsce? No, w Polsce jest to znacznie skromniej, bo jak mamy w gospodarce światowej relację tego produktu krajowego brutto, czyli to, co mamy do dyspozycji do tych aktywów finansowych 1 do 4, to w Polsce, dlatego mówiłam o niedorozwoju rynku finansowego, wszystkie instytucje finansowe w stosunku do PKB, to jest, te aktywa przewyższają zaledwie o 20% nasz PKB, czyli my się dławimy z powodu braku pieniędzy. Ale dlaczego tak jest? No właśnie dlatego, że Polska nie jest krajem wiarygodnym i nie możemy sobie pozwolić na to, na co mogą sobie na przykład pozwolić Stany Zjednoczone, że mogą mieć gigantyczny dług publiczny, a i tak wszyscy chcą mieć dolary, bo uważają to za walutę bezpieczną, a na dodatek chyba coś koło 90% transakcji podstawowymi surowcami i towarami na rynkach światowych rozlicza się w dolarach, więc te dolary są potrzebne. Polska waluta niestety jest słabą walutą, ale gdybyśmy weszli w strefę euro, byłoby jeszcze gorzej, bo nasza waluta by się nie wzmocniła, a społeczeństwo jeszcze bardziej zbiedniało. Dlatego ja tak mocno akcentowałam, że trzeba by koniecznie i do tego nie trzeba wcale żadnego kapitału. Były takie reformy przeprowadzone w 24 roku przez Władysława Grabskiego w strasznych warunkach, w o wiele gorszych warunkach finansowych i ekonomicznych niż mamy teraz, bo wcale nie było lepiej przed wojną, przeciwnie, było jeszcze gorzej i udało się to zrobić i ustabilizować rynek i wprowadzić gospodarkę na ścieżkę wzrostu. A więc jak my, to jest możliwe, tylko pod warunkiem, że rozbudujemy nasz sektor finansowy, który mniej więcej byłoby dobrze, żeby on wzrósł nam jeszcze o jakieś tam 70-80%, ale nie giełdę, tylko te podstawowe instytucje, gdzie powstaje i pieniądz, gdzie się kreuje pieniądz, gdzie powstaje kredyt, bo to on ożywia gospodarkę. A teraz jeżeli chodzi o zadłużenie. Zadłużenie zależy, jak na to patrzymy, bo możemy mówić o zadłużeniu całej naszej gospodarki, czyli wszystkich sektorów instytucjonalnych, a więc zarówno Skarbu Państwa, jak i samorządów, jak i instytucji finansowych, takich przede wszystkim jak banki, które pozadłużały się u swoich matek i nie tylko, jak również polskich gospodarstw domowych. I gdybyśmy tak chcieli policzyć to zadłużenie, to ono jest mniej więcej o 30% więcej warte niż nasz cały PKB. To zakładając, że nasz PKB to jest coś w granicach 400 miliardów euro albo tam niecałe 600 miliardów dolarów, zależy jak to liczymy, no to to jest taka sobie suma, powiedzmy, niezbyt optymistyczna, ale też i trudna do spłaty, gdyby przyszło nam jednorazowo to spłacać. Natomiast jeżeli chodzi o zadłużenie sektora finansów publicznych, bo to jest brane pod uwagę, no to zadłużenie rzeczywiście niebezpiecznie zbliża się do granicy, która jest uważana za granicę ostrożnościową, czyli do tych 60%. I teraz powiem rzecz, która jest bardzo niepopularna, ale ja jestem konsekwentna w tym, co będę mówiła. To znaczy chodzi o ocenę pana Rostowskiego, jego decyzji. Ja znam dokładnie kulisy tej decyzji, bo to był ten powód między innymi, który spowodował, że utraciłam pracę w Głównym Urzędzie Planowania, więc znam kulisy tej sprawy bardzo dokładnie. I tego to jest osobny jak gdyby temat, ale króciutko muszę powiedzieć, jakie jest tło. Otóż pan Rostowski dobrym księgowym był. Był bardzo dobrym księgowym. I rolą dobrego księgowego nie jest kreowanie polityki zagranicznej, ani nie jest jego rolą kreowanie polityki prorozwojowej, tylko pilnowanie, żeby mu się kasa zgadzała. I pan Rostowski, jako przedstawiciel Polski, ja nie jestem zwolenniczką Platformy, proszę zrozumieć, ja staram się być teraz obiektywna. Pan Rostowski, jako przedstawiciel Polski, musiał jeździć do Unii Europejskiej i pilnować, żeby procedura nadmiernego deficytu, czyli ten miecz Damoklesa, który nad nami wisiał, i który mógł w każdej chwili spaść, bo wystarczyło jedno słowo Komisji Europejskiej, żebyśmy byli poddani procedurom, jak to się mówi, sanacyjnym, takim jak Grecja, czyli mogłoby się okazać, że musimy obniżać emerytury, renty, obcinać pensje i tak dalej. Pan Rostowski jeździł i próbował załatwić, robił dobrą minę do złej gry i cały czas starał się przekonać Komisję Europejską, że Polska panuje nad sytuacją, podczas gdy zadłużaliśmy się coraz bardziej. I teraz chcę powiedzieć, jak wyglądało to w liczbach. Główną przyczyną, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, przyrostu zadłużenia długu Polski, długu publicznego pomiędzy rokiem 99 a 2013 była reforma emerytalna, ale również równolegle stanowisko wszystkich ekip, które rządziły, wszystkich bez wyjątku, które rządziły w tamtym czasie wobec pracodawców. Otóż z jednej strony utworzono ten kapitałowy filar emerytalny po to, żeby skierować pieniądze ze składki emerytalnej na giełdę i zwiększać wartość akcji tych uwłaszczonych kompradorskich elit. No bo jak się wpompowało pieniądze na giełdę, to akcje rosły, ceny akcji rosły i ludzie zbijali tam niektórzy fortuny. Skierowanie pieniędzy na giełdę, składkowych pieniędzy, które powinny były zostać w systemie zabezpieczenia społecznego, posłużyło również do tego, że ta giełda szybko się rozwinęła, bo prywatyzacja bardzo przyspieszyła i utworzono rynek kontraktów terminowych, który bardzo przypomina kasyno. Tam się zawiera zakłady, jak będą fluktuowały czy to kursy walut, czy indeksy giełdowe. I to jest doskonałe miejsce, i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, do prania brudnych pieniędzy. A w Polsce do wyprania, według szacunków Eurostatu, ale także innych ośrodków obiektywy, które patrzą z punktu widzenia pieniądza, a nie tego, co tam GUS wyliczył, bo to jest śmieszne, do wyprania jest mniej więcej 25% naszego PKB, czyli to jest około 100 miliardów dolarów rocznie albo 400 miliardów złotych, czyli więcej niż wynosi nasz budżet, o wiele więcej. I te pieniądze poszły, to są pieniądze, które zostały stracone i spalone. Ponieważ nasze pieniądze zostały skierowane na giełdę, a trzeba było wypłacać emerytury, to rząd musiał emitować obligacje i za te stracone pieniądze, ta wyrwa, która powstała w systemie zabezpieczenia społecznego, została zasypana obligacjami Skarbu Państwa. I te obligacje Skarbu Państwa to stanowiły mniej więcej te 150 miliardów dolarów. I w pewnym momencie, jak pan Rostowski przekonał się, że obniżenie składki, tam inne manipulacje, próby wybłagania w Komisji Europejskiej, żeby uznali OFE za element sektora finansów publicznych. Te wszystkie próby zostały odrzucone przez Komisję Europejską i Komisja Europejska się nie zgodziła przyjąć tych argumentów, to pan Rostowski miał tylko jedną, jedyną możliwość. Pokazać Komisji Europejskiej, że nasz dług publiczny jest faktycznie mniejszy i koszty obsługi tego długu są faktycznie mniejsze. I co trzeba było zrobić? To jest to, co ja mówiłam w tej pierwszej części, kiedy była jeszcze telewizja. Pan Rostowski zrobił to, co zrobił pan Wokulski z wekslami pana Łęckiego. Tylko on musiał skupować, a tutaj nie musiał nic skupować, bo w OFE, jeszcze raz powtarzam, nie było, nie ma i nie będzie nigdy żadnych pieniędzy, jak trzeba będzie wypłacać emerytury. Ale to jest odrębny temat. Pan Rostowski przeforsował ustawę i pan Tusk, który nie bardzo to rozumiał, ale rozumiał, że chce bardzo jechać do Brukseli, bo już miał spakowane walizki od 2011 roku i na to czekał. Musiał się na to zgodzić, chociaż z bólem serca. Pan Balcerowicz dostał piany na ustach, dlatego że on jest jednym z lobbystów OFE i to zostało nazwane otwartym tekstem. A już dlaczego, to proszę przyjrzeć się bliżej postaci tego pana i jego karierze. Otóż pan Rostowski poprzez Sejm, bo nie ma innej drogi, powiedział tym ludziom, którzy tam przyszli, żeby robić swoje interesy. Proszę mi oddać moje weksle, tylko że w przypadku Skarbu Państwa to nie są weksle, to są obligacje. I wymyślono taką ustawę, jaką wymyślono. I jak pan Rostowski odzyskał te obligacje, to po prostu zrobił coś w rodzaju tego, co uczynił pan Wokulski. Je po prostu podarł i powiedział, a teraz przestanę wam płacić haracz za moje własne pieniądze. Bo wyście najpierw zawłaszczyli moje pieniądze, a w majestacie prawa o to się postarali ci panowie, którzy wykonywali postanowienia konsensusu waszyngtońskiego. Na ten temat napisała wspaniałą książkę pani profesor Orędziak, więc nie będę z nią konkurować. A teraz, jak już oni zagarnęli te pieniądze, to Rostowski, będąc pod ścianą i wiedząc, że Tusk może przegrać wszystko, wszystko, mu powiedział, a teraz proszę mi oddać moje zabawki, bo ja już więcej nie będę pompował w was odsetek za moje własne pieniądze. Możecie się bawić, ale bawcie się swoimi zabawkami i zabawkami tych osób, które zgodzą się dalej uczestniczyć w piramidach finansowych. I jeżeli Polacy uczestniczyli w wielu piramidach finansowych i jeżeli Polacy chodzą do kasyna, gdzie tracą pieniądze i jeżeli Polacy robią tyle głupstw, bo nie mają pojęcia ekonomii, to i tak 4 miliony osób, bo wczoraj to sprawdziłam, płaci nadal składki do OFE i niech płaci, no jak ktoś chce zasilać piramidę finansową, to dopóki się nie zawali, to niech zasila. Piramida Madoffa funkcjonowała 20 lat. Tam też byli ludzie bardzo wykształceni, którzy zasilali tę piramidę i gdyby pan Madoff nie zaczął robić głupstw, to pewnie by to funkcjonowało do dzisiaj. A więc jeszcze raz powiadam, to co zrobił pan Rostowski, to on przedarł te weksle, obniżył dług publiczny o ponad 150 miliardów złotych. W gruncie rzeczy to nie były żadne pieniądze, tylko jak powiedziałam, przedarte papiery wartościowe. Prawdziwych pieniędzy tam było 2 miliardy niecałe, ale to były te pieniądze, gdzie już ludzie nabyli uprawnień emerytalnych i trzeba im było te pieniądze wypłacać. I OFE nie miało z czego, bo OFE płaci po 20 zł, więc, a tam trzeba było wypłacić te minimalne emerytury, więc rząd to wziął, jak to się mówi, na klatę i wypłacił te pieniądze. I teraz na czym polega cały dramat? Otóż pan Rostowski wiedział, bo jak powiedziałam, był to dobry księgowy. Szkoda, że tak marnie skończył w sensie politycznym, bo jednak już nie ma żadnego realnego wpływu na politykę. Został wyeliminowany wszędzie, ze wszystkich tych ośrodków decyzyjnych. Otóż pan Rostowski bał się, że jak się popuści, bo to jest tak jak ktoś, kto jest notorycznym graczem, prawda, jak i tutaj poluzuje, no to zaraz zacznę wydawać inne pieniądze. I dlatego powiedział, słuchajcie, ja was oddłużyłem. W tym sensie, że został skreślony ten dług, bo przedarłem weksle. To, co zrobił, jak mówię jeszcze raz, Wokulski z wekslami pana Łęckiego. Ale nie zadłużajcie się na miłość boską bardziej, bo nie będzie z czego, w razie czego, pokrywać odsetek od tego długu. I dlatego obniżył te prógi ustawowo o to, co przedarł te weksle, żeby rząd się bardziej nie zadłużał do wyborów, czyli do roku 2015. Jeżeli Platforma wygra wybory albo utworzy rząd, bo może przegrać, ale będzie miała większość koalicyjną, to z powrotem można się będzie zadłużać do pewnych granic, bo to jest w interesie zachodnich korporacji i dopóki będzie to pod kontrolą Unii Europejskiej, tak że oni będą uważali, że no jesteśmy na tej właśnie krótkiej smyczy i w obroży, ale nie jest to jeszcze sytuacja podbramkowa, że nadal będziemy w stanie znaleźć chętnych na te nasze obligacje, na te nasze papiery dłużne, to mogą nam na to pozwolić i to jeszcze może długo trwać. To dalej będziemy się zadłużali i to, co ustawił pan Rostowski, nie będzie miało już znaczenia, bo to będą jak gdyby nowe warunki. Ale Rostowski próbował, płacąc za to bardzo wysoką cenę polityczną, zahamować proces zadłużania Polski i zrobił rzecz, którą powinien był zrobić już dawno ktokolwiek, kto miał odrobinę oleju w głowie i trochę się znał na finansach, mianowicie powstrzymać strumień publicznych pieniędzy do prywatnych spółek po to, żeby spalać je na giełdzie. Zresztą w jednym z listów ówczesnego tam dyrektora, nie dyrektora, tylko redaktora naczelnego Parkietu, takiej gazety giełdowej, było wprost nazwane, że składka emerytalna to jest prawdziwe paliwo giełdowe i dlaczego nam je zabieracie? Wtedy, kiedy był atak na Rostowskiego. Jest jeszcze druga przyczyna, że mamy ten dług, ale tej przyczyny zlikwidować się nie da. Mianowicie, jeżeli ja wsadzam do jednego worka drobnego przedsiębiorcę, który ledwo zipie i dla którego 19% podatku oraz te 40 prawie parę procent, jakby wszystko policzyć, składki emerytalnej, tam bo w sumie są jakieś tam ulgi, to jest absolutnie emerytalny, tylko na całe ubezpieczenia. To jest po prostu rzecz, która go przerasta i on pod tym ciężarem ledwo się dźwiga, a jednocześnie zwalniam inne wielkie firmy z podatków, to rezultat mamy taki, że jest niedobór środków do budżetu przez politykę wspierania nie tych małych, tylko tych wielkich rekinów, których jest liczebnie niewielu, bo ich jest kilkuset, ale przez wprowadzanie ulg, bo tam pracują ci wszyscy ludzie, ja wyprowadziłam spoza system ogromne, gigantyczne pieniądze, na które również trzeba było emitować obligacje. I kto to ma? Teoretycznie w połowie te obligacje są w rękach nierezydentów, czyli zagranicznych różnych firm, a w połowie polskich. Ale gdybyśmy popatrzyli, że większość tych obligacji, które nazywają się obligacjami krajowymi, są w rękach naszych podmiotów finansowych, to ja szacuję, że około 70% polskiego długu publicznego jest w rękach nierezydentów, czyli cudzoziemców. A co to powoduje? Że jak im się znudzi albo dojdą do wniosku, że trzeba tutaj coś zrobić, żeby dokuczyć władzy, to wystarczy, że wyprzedadzą te papiery wartościowe i polska złotówka poleci na łeb na szyję, tak jak stało się to w lipcu 2008 roku. Dlatego jeszcze raz powiedziałam, dług publiczny to jest największe zagrożenie, jakie jest dla Polski i Polaków, bo jeżeli nie będziemy w stanie sprostać temu wyzwaniu, to może zawalić się nie tylko nasza gospodarka, ale również gospodarka naszych własnych domów, naszych rodzin, bo się może okazać w pewnym momencie, że znaczna część z nas nie dostanie w porę emerytur, wynagrodzeń, a w związku z tym nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań. I to jest największe zagrożenie. Oprócz tego, że rząd polski, już wiedząc o tym, ten rząd, ta koalicja, która tu rządzi, dopuszcza w tej sytuacji, jaka jest, i legalizuje, niszcząc skoki, ale to jest osobny temat, firmy, które są tworzone przez transnarodowe korporacje po to, żeby ściągać z polskich gospodarstw domowych haracz za pseudopożyczki, które są jednym wielkim oszustwem. Ja Państwa przestrzegam przed tym. Niech Was ręka boska broni korzystania z takich ofert, bo to się może skończyć utratą mieszkania, utratą dorobku całego życia. To jest oszustwo i jeszcze raz powtarzam z całą odpowiedzialnością. Nie wolno korzystać z takich ofert. Natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby obronić skoki, wzmocnić skoki, no i pozbyć się tam paru ludzi, ale broń Panie Boże z tych uczciwych ludzi, na których jest w tej chwili atak personalny, bo to jest właśnie po to, że ci ludzie bronili skoków jak niepodległości, żeby uratować ten sektor, bo to jest jedyna alternatywa dla tych, co nie mają zdolności kredytowej.
Pani i nie profesor, korzystać są z bonga telefony bonga. Cały czas, będziemy no, ale jeszcze to przez
już
chwilę
dziękuję, przepraszam, ale odbierali. To akurat był taki mój konik.
A tak sprawdziłem, to się okazuje, że jednak kruk krukowi oka nie wykole i były wicepremier, minister finansów, wkrótce już ma zostać wiceszefem Rady Gospodarczej przy premierze i jak mówił kilka dni temu w RMF-ie, jestem przekonany, że premier wykaże się determinacją i nie ugnie się przed górnikami. To jego wypowiedź i jego stanowisko w sprawie tego konfliktu, o którym pani profesor także przed chwilą mówiła.
Ale to jest synekura, a to nie już jest, nie jest stanowisko decyzyjne. To jest synekura. No coś musiał dostać, czegoś jeszcze ten chłopak musi pożyć jakiś czas, zanim pójdzie na emeryturę.
No bo ma mało. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbyszek ze Szczecina się kłania.
Prosimy, panie Zbyszku.
Przysłuchuję się tej dyskusji, proszę księdza, witam przede wszystkim księdza i panią profesor, która tutaj opowiada. I trochę mi to przypomina taki wykład ekonomii. Nie można się dodzwonić. Pani profesor jest biegła w języku, w mowie, w tym wszystkim, ale ludzie chyba czekają na jakieś informacje. W części telewizyjnej była sprawa, jak to Polacy są cwaniaczki, że brali kredyt we frankach, a to myśleli, że ten kurs nie pójdzie do góry. Okazało się, że poszedł, ale to są spekulacje bankowe, a nie cwaniaczki polaczki. Tylko każdy chciał wziąć normalny kredyt, który byłby w miarę rozsądny, a to państwo powinno zabezpieczyć i wiedzieć, co można, jak można pomóc. Pan premier Orban znalazł możliwości na Węgrzech i zajął się tymi ludźmi. 700 tysięcy ludzi ma kredyty, gdzie wartość depozytu, czyli wartość mieszkania, przekracza wartość kredytu w wyniku różnic giełdowych. No i okaże się, że zaczną nam zabierać te mieszkania.
No i dobrze.
Wracając do sprawy gospodarki. W tej chwili górnicy strajkują wszyscy i niech nam pani ekonomista odpowie, jak mamy tych górników wspomóc, jeżeli mieszkamy w małych miejscowościach, jak mamy Polacy powiedzieć, że mamy dosyć już tego, że chcą nam zniszczyć po prostu te większe zakłady, dlatego że tam jest siła. Zniszczyli nam stocznie, gdzie 7,5 tysiąca ludzi poszło na ulicę tylko dlatego, żeby pani Merkel mogła mieć stocznię w Rostocku. Okazało się, że teraz to samo chcą zrobić z górnikami. Zniszczą te wielkie zakłady i jak ci ludzie potem wyjdą i będą mogli swoje niezadowolenie wyrażać. Musimy wesprzeć górników wszyscy Polacy, bo to już dosyć tego złodziejstwa. Oni się dziwią, że takich ludzi... Pani tutaj chwali Rostowskiego, jaki to on dobry, wszystko dobrze zrobi. Może i zrobił, ale zadbał o swój interes. Naciągnął kredyty, ludzie opowiadają o tym, ile ma kredytów, ile mieszkań spłaca w Londynie. To oni dbają o Polskę? Pan minister Sikorski kupuje stół za 150 tysięcy złotych do gabinetu swojego? A nie może usiąść przy normalnym stole za 1000 zł i przyjmować ministrów? Biedny kraj to i biedny minister. Minister jeździ niby po Polsce, nic nie mogą zrobić. Nic nie można zrobić. Nie można nic przezwyciężyć. Wszędzie jest tylko zło i złodziejstwo. Jak ci ludzie mają żyć? Jak mają dzieci? Mówią o dzieciach. Pięć, w granicach 3000 kosztuje szczepionki pierwsze, jeżeli chcesz zabezpieczyć dziecko. Urodził mi się wnuk i dzieci muszą zapłacić, jeżeli chcą te nowoczesne szczepionki, 3500 zł. W całej Unii wszędzie jest refundowane. Gdzie jest nasz rząd w tej sprawie? Oni chcą mieć dzieci? A skąd te dzieci będą, jeżeli oni dostają na dziecko zasiłek 70 zł? To mają dziecko utrzymać? Dziwią się, że w Londynie urodzili 100 tysięcy Polaków? No ale przecież to jest nasza Polska, nasza ojczyzna. Jak my mamy za nią zadbać? Proszę nam to powiedzieć. Pani ma piękny wykład dla studentów. Dla studentów. Ale nie dla ludzi. Ci ludzie muszą wiedzieć, co do garka włożyć, że oni chcą pracować. Kobiety wyszły, pojechały, to przyjęła je pani pierwsza dama, bo prezydent nie miał czasu na żony. On ma co do garka włożyć i będzie miał dla wszystkich. Musimy wspomóc tych górników, bo to jest jedyna szansa na nich. Jeżeli oni odpuszczą, to oszukają nas, zlikwidują kopalnie, zlikwidują wszystko i będziemy po prostu siedzieć na kasie w pampersie i zarabiać. Górnik pokazał kartkę. 2800 zł za 21 dni pracy w kopalni, kiedy za każdym razem nie wie, czy wyjdzie, za żadne pieniądze bym tam nie zjechał. Myślę, że to chyba tyle. Proszę księdza, trzeba się też modlić o tą naszą ojczyznę, bo inaczej to też bez modlitwy nic nie będzie, ale ludzie muszą wiedzieć, co mają robić. No muszą wiedzieć.
Dziękuję, panie Zbyszku. Bardzo dziękuję.
No, przykro mi, że akurat znudziłam pana tym wykładem, bo są osoby, które lubią takie moje wykłady. Ja jestem zdania, że żeby coś naprawić, to najpierw trzeba zrozumieć, dlaczego tak jest, a dopiero potem mówić, że będziemy robili to czy tamto.
Tylko jest faktem, że to są rozmowy niedokończone, słuchacze też chcą zadawać
pytania.
No ja to
pytanie. Rozumiem, tylko że akurat rzecz polega na tym, że ja nie mam żadnych możliwości decyzyjnych i chyba wyraziłam się dosyć jasno, jeżeli chodzi o górników, że byłoby świetnie, gdyby im się udało wygrać. Ale obawiam się, że nawet jak wygrają na krótko, bo teraz są wybory, to w dłuższym horyzoncie przegrają, bo rząd ma siłę po swojej stronie, ponieważ ma większość parlamentarną. A ja jestem przeciwna, ponieważ wiem, bo dobrze znam historię, rozwiązaniom siłowym, czyli kryteriom ulicznym, nie marszom, które są potrzebne, jeżeli mają przebieg pokojowy, tylko mówię o rewolcie, o buncie, o tym, żeby dochodzić swoich praw i roszczeń, siłą, tworząc i siejąc chaos i anarchię. Bo to do niczego nie prowadzi, bo mamy przykłady chociażby tego w Afryce Północnej czy gdzie indziej, ale także i w naszej historii. A więc uważam, że żyjąc w kraju demokratycznym, my musimy ludzi przekonać i wytłumaczyć im, tych, którzy chcą słuchać, bo kto nie chce, no to już trudno. Dlaczego jest źle, że te decyzje zapadły nie tu, tylko zapadły na zewnątrz, że w związku z tym musimy znaleźć drogę do tego, żeby tę drogę pokonać i powrócić na właściwą ścieżkę rozwojową. Co nie znaczy, że ja nie popieram całym sercem górników. Oczywiście, że ich popieram. Tylko obawiam się, że nawet jedno zwycięstwo w bitwie nie jest zwycięstwem w wojnie. I to jest bardzo ważna kwestia i to trzeba rozróżniać. Druga sprawa. Uważam, że jeżeli ktoś robi coś dobrze dla Polski, nawet jakiego nie lubię, to oczywiście należy tę decyzję pochwalić, nawet jeżeli ona była podjęta z egoistycznych czy jakichkolwiek innych pobudek. Trzecia sprawa jest taka, że jeśli zostały popełnione nadużycia bądź niegospodarność, to ja rozumiem, że jak przyjdzie uczciwa ekipa do władzy, ale najpierw trzeba wygrać wybory i mieć konkretny program i przekonać większość ludzi, a nie 30%, tylko trzeba przekonać 60 czy 70%, że my mamy rację i później ten program realizować, to rzeczywiście należy się przyjrzeć pewnym decyzjom w ministerstwach i pewnie nie tylko w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale i w innych. I jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, bo albo przynajmniej jakieś wykroczenie, które podlega karze i można to rozliczyć, no to oczywiście tak, tylko że ja jestem ekonomistą i profesorem ekonomii, a nie jestem ani inspektorem NIK-u, ani nie jestem jakimś agentem wywiadu, ani nie jestem prokuratorem i nikogo oskarżać nie będę, bo nie mam do tego podstaw ani materiałów. Natomiast uważam, że są służby i to cały czas podkreślam, że jeżeli ktoś popełnił przestępstwo i nawet teraz pod rządami tej ekipy to przestępstwo jest rozmywane, ukrywane, tylko prasa nagłaśnia, to jak przyjdzie stosowna pora, to nie jest rola premiera, ani prezydenta, ani jego ministrów, tylko są specjalne służby, które się tym powinny zająć i ludzi, którzy popełnili nadużycia, zajmując stanowiska państwowe, a niegospodarność jest też bardzo poważnym przestępstwem i też można to rozliczać i jest to karalne, to wtedy należy odpowiednie sankcje zgodnie z prawem istniejącym w Polsce wobec takich osób wyciągać. Także tak uważam i takie jest moje zdanie. Nie jest moją rolą natomiast rozliczanie poszczególnych osób, ani nawoływanie tutaj do sięgania po władzę siłą, czy obalania jakiejkolwiek władzy siłą. Bo jeszcze raz spójrzmy na historię świata, spójrzmy na historię współczesną i historię dawną. Czym się to kończyło? Że jedne męty wypływały na wierzch, żeby zastąpić inne męty. I na tym się to skończy. W związku z tym musimy dojść drogą pokojową, pamiętając, że ośrodki decyzyjne nie są w naszym kraju, tylko są na zewnątrz. I trzeba pewne decyzje uwzględnić na zewnątrz. Natomiast chyba najgorszą rzeczą, ja rozumiem rozgoryczenie, bo moja sytuacja osobista też jest bardzo trudna, o czym nie mówiłam, ale wspominam. Ja rozumiem rozgoryczenie osób, które nie mają co do garnka włożyć. Ja rozumiem rozgoryczenie osób, które nie mają na leczenie i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, bo ja jestem w bardzo podobnej sytuacji, chociaż państwu się wydaje pewnie, że jest inaczej. Ale wiem jednocześnie, że metody siłowe, tam gdzie jest chaos i anarchia, nie prowadzą do niczego dobrego.
Bardzo proszę, halo.
Halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy ja się dodzwoniłem do Radia Maria?
Tak, słuchamy.
No nie wiem, czy tam na antenę można wejść.
Jest pan na antenie, kto mówi skąd?
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Piotr z Bydgoszczy mówi. Ja tak słucham pani profesor, ona bardzo mądrze mówi, tylko to są takie właśnie, jak tu ktoś dzwonił prędzej, to są takie rozmowy właśnie naukowca dla studentów. I jeden zarzut, powiedzmy pod adresem prowadzącego audycję, że być może należałoby zaprosić do takiej audycji razem z panią profesor, na przykład pana Janusza Szewczaka ze SKOK-ów, który, że tak powiem, jest jedynym ekonomistą, którego ja często słucham i którego diagnozy się praktycznie w 100% sprawdzają. Jeśli chodzi o obronę pana Rostowskiego, to ja nie wiem, czy należy takich ludzi bronić. I jeżeli pani uważa, że nie można rozliczać tych, którzy szkodzą Polsce, to uważam, że to jest złe podejście, bo tych ludzi należy rozliczać. Ja wiem, że pani nie jest jakimś tam organem, który może to robić, ale jeżeli się przejmie władzę, tak, to nowi rządzący powinni z bezwzględnością tak naprawdę tych ludzi pozamykać do więzienia, bo tam jest ich miejsce. I jeżeli pani na przykład mówi, że pieniędzy w OFE nie było, nie ma i nie będzie. No to pytanie, gdzie są te pieniądze, które ja wpłaciłem?
Na giełdzie.
Ja dostałem informację, że przelano z mojego konta 30 tysięcy złotych. Tyle dokładnie przelano, nawet więcej, tak? I gdzie są te pieniądze? Nie ma tych pieniędzy? To po co ja mam pracować na emeryturę? Wszyscy, że tak powiem, ten sposób działania systemu emerytalnego powoduje, że zmusza się mnie tak naprawdę do oszukiwania państwa. Po co ja mam tam płacić? Jak tych pieniędzy nigdy nie odzyskam. Jeżeli my przejdziemy, nie daj Boże, na euro, to ja przejdę na emeryturę, ile dostanę? 100 euro, 200 euro, gdzie, nie wiem, Pepsi Cola kosztuje 1 euro. No to co ja będę miał za dochody? To po co ja mam tam płacić pieniądze? Także chciałbym, żeby pani się ustosunkowała do systemu emerytalnego i jak należy prowadzić swoje rachunki, tak, domowe, żebym ja miał jakiekolwiek pieniądze. Czy ja mam w ogóle płacić na te emerytury, czy może mam oszukiwać i do skarpety te pieniądze chować? No i jeszcze pytanie takie, czy pani się podejmie roli ministra finansów w jakimkolwiek nowym rządzie, jeżeli będzie? I tyle chciałbym powiedzieć. czekam na odpowiedź.
Dziękuję panie
Piotrze. Może zacznijmy od tego ostatniego pytania. Oczywiście nie podejmę się roli ministra finansów, ponieważ nie jestem politykiem, tylko jestem ekonomistą, który prowadzi badania i może postawić diagnozę, ewentualnie wskazać różne możliwości wyjścia z danej sytuacji. To jest, chyba że była jasna sytuacja. Nie podejmę się roli, raz, że mi nikt nie proponował, ale drugie, że będąc ministrem finansów, musiałabym być lojalna wobec mojego premiera, nawet gdybym uważała, że mój premier źle rządzi i podejmuje idiotyczne decyzje. Musiałabym być lojalna albo zrezygnować ze stanowiska. Wolę zachować niezależność i w związku z tym nie będę na pewno ani ministrem finansów, ani żadnym innym. Pana Rostowskiego nie broniłam, tylko usiłowałam wytłumaczyć, już kiedyś była tutaj audycja niejedna ze mną na temat OFE, co się stało z pieniędzmi z OFE. Pieniądze z OFE zostały spalone na giełdzie. Nawet kiedyś pokazywałam rysunki, ponieważ giełda ma to do siebie, jak w kasynie. Można pójść do kasyna i wygrać raz. Ale jak ktoś gra systematycznie, to przegra wszystko. I to jest mniej więcej taka sama sytuacja. Jak to było robione dokładnie, to jest inna rzecz. Teraz, jeżeli chodzi o emeryturę, i to jest chyba największe nieporozumienie, bo Polacy zostali potwornie oszukani, no ale jeżeli nie chcą słuchać wykładów, tylko wolą słuchać gotowych recept i co zrobić, i jak kogo rozliczyć, i że powinien to robić premier, i to powinien zapowiadać, że idę do władzy po to, żeby paru ludzi zamknąć w więzieniach. Dopiero wtedy ja wam pokażę, że będzie w Polsce dobrze, jak ci pójdą do więzienia, których wskażą ludzie palcem, czyli nie sądy, nie dochodzenie, nie prokuratura, tylko ktoś tutaj był ministrem, kupił stół, no to go od razu wsadźmy najlepiej do więzienia i będziemy mieli wtedy jasną, czystą, klarowną sytuację. Otóż ja jestem przeciwna temu, bo ja uważam, że każdy powinien robić to, co do niego należy. Premier powinien rządzić państwem, ministrowie resortami, a służby do ścigania przestępstw powinni ścigać przestępców, niezależnie od tego, jakie stanowiska zajmują, zajmowali lub będą zajmowali. I uważam, że taki podział byłby słuszny i sprawiedliwy. Natomiast jeżeli chodzi o same emerytury, otóż ja chcę powiedzieć wyraźnie, bo Polacy zostali rzeczywiście 20 lat temu oszukani, ale jak jest najłatwiej oszukać kogo, kto nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi, a wydaje mu się, że absolutnie wszystkie rozumy zjadł i wszystko najlepiej wie. Otóż emerytura od początku, nie tylko ta emerytura, którą mamy teraz, ale od początku jak powstała, a powstały pierwsze emerytury 7 tysięcy lat temu i to jest temat na zupełnie inne opowiadanie. To jest świadczenie, które otrzymuje osoba, jeśli z racji wieku, a kiedyś było także stanu zdrowia, ponieważ nie było pojęcia emerytury, tylko było pojęcie renty, nie jest w stanie utrzymać się z własnej pracy zarobkowej. A dlaczego nie jest w stanie? Bo nikt, i to wiedzą ludzie mądrzy, którzy zajmowali się systemem zabezpieczenia społecznego już 7 tysięcy lat temu, nikt, kto utrzymuje się z własnej pracy, a nie z odsetek od kapitału, no bo te pracują na swojego właściciela. Ale jeżeli pracujemy z własnej pracy, nikt nie jest w stanie w ciągu aktywności zawodowej odłożyć tyle, żeby utrzymać się na starość, no chyba, że ktoś umiera bardzo szybko w momencie, kiedy nabywa wieku emerytalnego. I to bardzo łatwo jest sprawdzić. Ja bym wszystkim naszym słuchaczom prosiła, żeby to zobaczyli, bo to nie jest trudno. Roczniki statystyczne są na przykład dostępne w internecie. I proszę zobaczyć, ile wynosiła przeciętna pensja Polaka 30 lat temu. To były grosze w stosunku do dzisiejszej siły nabywczej. Otóż gdybyśmy te pieniądze odkładali na książeczkach przez cały czas na naszej książeczce oszczędnościowej, to by się okazało, że w momencie, bo pan tu mówi o 30 tysiącach i pewnie uważa pan, że to jest bardzo duża suma. A ja na to panu powiem tak. Te 30 tysięcy złotych, które pan ma, zakładając, że to byłaby cała kwota, którą pan odłożył na emeryturę, musi być podzielona przez oczekiwaną długość życia. Oczekiwana długość życia, ja tak dla uproszczenia powiem, osoby, która przechodzi na emeryturę, to jest około 200 miesięcy. Więc jeżeli ma pan 30 tysięcy, to proszę to podzielić przez 200 miesięcy i dostanie pan 150 zł emerytury. W najlepszym przypadku, jeżeli ta emerytura nie będzie wcześniej na giełdzie spalona. Bo wiadomo, że człowiek, który żyje z pensji, dostaje tę pensję niską, bo chodzi o to, żeby koszty robocizny nie były zbyt wysokie. W związku z tym wymyślono już bardzo dawno temu, bo mówię 7000 lat temu, a te nowoczesne systemy, no to już powstały rzeczywiście w XIX wieku, ale wcześniej też to było, bo to się wywodzi naprawdę z Francji, Ludwika XIV, cały ten system zabezpieczenia pracowników najemnych, taki już nowoczesny, który tylko udoskonalił później Bismarck. Otóż emerytura to jest świadczenie, które polega na ubezpieczeniu. Czym jest ubezpieczenie? Ja już to kiedyś tłumaczyłam. Jeżeli ja mam dom, albo mieszkanie, albo samochód i boję się, że ktoś przyjdzie i mi ten dom zniszczy, czy ukradnie mi samochód, to płacę jakąś składkę co miesiąc, czy co rok, w zależności jak podpisałam umowę. Ta składka jest niewielka w stosunku do wartości domu. Może się okazać w pewnym momencie, że nigdy nikt nie ukradnie mi ani samochodu, ani nie zniszczy mojego domu. I wtedy te pieniądze są jak gdyby z mojego punktu widzenia stracone. Dlaczego ja to płacę? Bo kupuję sobie za to poczucie bezpieczeństwa, że gdyby się coś stało, to ja będę miała pieniądze na odkupienie tego samochodu czy odkupienie domu. Otóż, czym są świadczenia z systemu ubezpieczenia społecznego, bo to chodzi nie tylko o emerytury, a to, że emerytury ukradziono, no bo liczono na to, że Polacy się nie zorientują i jak widać się nadal nie orientują, o co w tym wszystkim chodzi. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego obejmują cztery grupy. Pierwsze świadczenie emerytalne, drugie rentowe, czyli nie mam jeszcze wieku, ale jestem już chora, nie mogę pracować w żadnym wypadku. Mam albo okresowe, albo dożywotnie zwolnienie z pracy. Świadczenia chorobowe, czyli te popularne zasiłki, świadczenia wypadkowe i choroby zawodowej. I w tym wypadku, jeżeli ja jedno z tych ryzyk, bo to się nazywa ryzykami, się spełni, czyli ja tracę zdolność zarobkowania, to ubezpieczyciel w zamian za składkę mi to wypłaca. Czyli może się zdarzyć, że ja całe życie płacę na jakieś ubezpieczenie, na przykład chorobowe, ale byłam przez całe życie zdrowa i nigdy nie dostanę żadnych pieniędzy. I nie mam o to pretensji. Dlaczego? Bo z moich pieniędzy są finansowane świadczenia dla tych, których choroba dotknęła. To jest zasada solidaryzmu, która obowiązuje we wszystkich ubezpieczeniach. Ale ci, którzy wymyślili konsensus waszyngtoński i którzy go wprowadzili do polskiej praktyki poprzez określone ustawy, doszli do wniosku, że trzeba zasilić w jakiś sposób giełdy i właśnie wymyślili, że będzie bardzo dobrze, jeżeli polskie społeczeństwo uwierzy, że można sobie odłożyć samodzielnie pieniądze na emeryturę. Ja jeszcze raz powtarzam, jeżeli ktoś jest bardzo bogaty, to może sobie w różne rzeczy inwestować i niech sobie odkłada. Jeżeli chce sobie kupować polisę na życie, to też jest w pewnym sensie jakaś forma zabezpieczenia i ktoś tam jakieś pieniądze po śmierci tego człowieka dostanie. Ale podstawa utrzymania człowieka starego, który utrzymywał się z pracy najemnej albo z pracy własnych rąk i zarabiał niewiele, nigdy nie pozwoli mu odłożyć tyle, żeby mógł się utrzymać 20 czy 30 lat, jak będzie stary. W związku z tym wymyślono właśnie taki solidaryzm pokoleniowy, czyli liczyło się staż pracy w mniejszym zakresie zarobki i lata składkowe. I była pewna formuła, która, mówię, składała się z części jak gdyby zabezpieczenia socjalnego jednakowej dla wszystkich i z tego, co sobie sam człowiek wypracował. Reforma emerytalna, którą wymyślono, polegała na tym, że w pierwszej kolejności zabrano tą część socjalną, czego Polacy jeszcze nie wiedzą, bo większość ludzi otrzymuje świadczenia ze starego systemu, dlatego że w tym nowym jest bardzo niewiele jeszcze emerytur i rent. To jest dosłownie jest parę tysięcy, a mamy 7 milionów świadczeniobiorców w ogóle. I wmówiono na dodatek Polakom, że z tej części drugiej, tej, która tylko zostaje z ich osobistego wkładu, można to podzielić na dwie części. Jedną skierować na rynek kapitałowy i niech sobie tam gracze giełdowi grają, a drugą damy do ZUS-u, żeby no nie było już takiej wielkiej wyrwy i żeby państwo nie musiało tyle dopłacać do tych bieżących emerytur, bo przecież ZUS naprawdę działał, jeśli chodzi o emerytury, w ten sposób, że wpływała składka do ZUS-u i ta składka natychmiast jest wypłacana dla osób, które już nabyły uprawnień. Podobnie działa każdy ubezpieczyciel. Jeżeli ja mam ubezpieczone mieszkanie, składka ode mnie wpływa do zakładu ubezpieczeniowego, on sobie tam potrąca i jest wypłacana tym, którym na przykład mieszkania okradziono czy skradziono samochód. samochodu.
Mamy jeszcze minutę, pani profesor.
Dobrze, to już kończymy. W każdym razie, ja bym bardzo chciała, bo to jest osobny temat, żebyśmy się dobrze zastanowili, bo emerytura to jest jedno z właśnie z kluczowych świadczeń dla ludzi starych. I zostali Polacy oszukani i dalej z tego, co widzę, nie rozumieją, że zostali oszukani. Do wszystkich mają pretensje. I jeszcze raz powiadam, kończąc już to. Ja jestem całym sercem po stronie górników. Ja jestem całym sercem po stronie opozycji, która chce wprowadzić porządek do naszego kraju. Ale jestem całkowicie przeciwna rozwiązaniom siłowym, co nie znaczy, że na przykład marsze pokojowe nie są dobre. Są bardzo dobre, bo manifestują temu rządowi nastroje społeczne. Ale nie możemy iść do wyborów nie z hasłami naprawy Rzeczpospolitej, tylko rozrachunków z ludźmi, których nie lubimy i którzy być może zasłużyli na karę, być może nawet karę więzienia, ale to nie jest uczciwe, żeby kogoś skazywać, nie dając mu prawa do obrony i nie stawiając przed sądem, tylko dlatego, że w naszej opinii czy w opinii dziennikarzy ten człowiek zachował się niewłaściwie.
Serdecznie dziękuję. Pani profesor Grażyna Ancyparowicz dzisiaj była naszym gościem. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję serdecznie słuchaczom, no dziękuję za cierpliwość. Przepraszam za wykłady, ale smrodek dydaktyczny roztaczam jak każdy belfer. Wydaje mi się jednak, że Polakom się odrobina takiej edukacji ekonomicznej chociażby właśnie w takiej formie przyda. Mimo wszystko jednak uważam, że edukacja jest potrzebna.
Dziękuję bardzo. Dziękuję także państwu.